Audycja dla małżonków i rodziców.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Bardzo serdecznie witam się z Państwem, Elżbieta.
I Leszek.
I witamy także Pana Krystiana, który będzie realizował naszą audycję. A nade wszystko witamy gościa. Dzisiaj z nami jest Pan Paweł Kwas, doktor Paweł Kwas. Pedagog, teolog, specjalista do spraw rodziny. Wykładowca Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ponadto prowadzi szkolenia z komunikacji interpersonalnej i profilaktyki uzależnień. Od lat 97-2000 członek Komisji Episkopatu Polski do spraw rodziny i od 7 lat prowadzi wspólnie z żoną Mirosławą założoną przez siebie Akademię Rodziny. Oboje należą do Szenstadtskiego Związku Rodzin. Ojciec piątki dzieci, dziadek czwórki wnuków. Witamy.
Serdecznie witamy.
Witam serdecznie również. I przekazuję takie bardzo ciepłe i serdeczne pozdrowienia od mojej małżonki, która tym razem niestety nie mogła tutaj fizycznie być, ale prosiła, żeby bardzo serdecznie i prowadzących, i wszystkich słuchaczy pozdrowić w to niniejszym czynie.
Dziękuję.
No i obiecała, że duchowo będzie razem z nami.
My też dołączamy się do tych pozdrowień i serdecznie ją ściskamy. Życzymy wszystkiego dobrego.
Dziękuję bardzo.
Dzisiejszy temat to jest: czego nie wolno przegapić w rozwoju duchowym dziecka?
Tak, no już w ogóle to, że zajmujemy się teraz rozwojem duchowym, bo na ogół rodzice patrzą przede wszystkim na rozwój tak fizyczny, zdrowie, intelektualny, no to żeby było mądre, żeby dobre szkoły skończyło, no jeszcze żeby języki znało i na koniu umiało jeździć, tańczyć i tak dalej. Duchowy rozwój jako bardzo istotna sprawa, bo wychowujemy obywateli nieba. Więc ten rozwój duchowy, kto ma zapoczątkować, jak nie rodzice, bo to jest droga, którą rodzice zapoczątkowują, a potem każdy człowiek dojrzały kontynuuje, bo inaczej się nie da. Jak się stoi w miejscu, to się niestety życie nas cofa do tyłu i prądy życia, które nie są wcale chrześcijańskie, zmyją nas z tej drogi. No i oczywiście rodzice tego pilnują, żeby była huczna uroczystość związana z chrztem, jeszcze bywa, że większa nawet z pierwszą komunią świętą, no ale często i ta edukacja wtedy religijna na tym etapie wygasa. No, tymczasem są pewne sprawy bardzo, bardzo istotne, których nie wolno przegapić. Przegapić specjalnie, takie słowo mocne, bo one to nasze gapiostwo, bo inaczej trudno to nazwać, skutkuje niestety jakimś potem niedorozwojem w tej dziedzinie duchowej.
Jakąś stratą.
Wielką stratą i powiedzmy, kto jest za to odpowiedzialny? No, my, rodzice, bo żeśmy przegapili, zagapili się gdzieś nie w tą stronę, co trzeba, a dziecku trzeba towarzyszyć i kierować. Od tego jesteśmy rodzicami. To nasze nie tylko prawo, ale i obowiązek niezbywalny. Czego nie wolno przegapić w rozwoju duchowym dziecka? Doktor Paweł Kwas, prosimy bardzo.
Ten temat, chociaż sformułowany jest tak bezosobowo, czyli czego nie wolno przegapić, to tak jak już tutaj Państwo redaktorzy wprowadzając powiedzieli, będziemy się koncentrowali na rodzicach, czyli mówiąc bardziej precyzyjnie, należałoby ten temat sformułować, czego rodzicom nie wolno przegapić w duchowym rozwoju ich dzieci, ich dziecka. Warto może w tym miejscu najpierw, zanim do tych zasadniczych treści przejdziemy, pochylić się nad niektórymi sformułowaniami, które są w temacie zawarte. Właśnie to słowo przegapić, przeoczyć, jakby to nie nazwać. Jak już tutaj zostało wcześniej zasygnalizowane, sytuacja przegapienia nie jest przez nikogo pożądana. Przecież nikt nie chce być gapą, która przegapia pewne rzeczy. Przegapienie czy przegapianie kojarzy nam się i słusznie właśnie ze stratą, z jakimś uszczerbkiem, z niemożnością sięgnięcia po coś konkretnego, po coś, co jest dla nas czymś ważnym. Może być tak, że przegapimy coś, dlatego bo nie zdajemy sobie sprawy, albo zapomnimy o tym, że jest to dla nas ważne. I wtedy pojawia się to znane pewnie polskie przysłowie mądry Polak po szkodzie. Że gdyby wcześniej wiedział i być może my jako rodzice też tak po jakimś czasie mówimy, a gdybyśmy wcześniej mieli świadomość, gdybyśmy wiedzieli. I to jest właśnie poczucie takiego zgubienia czegoś, stracenia, przegapienia. To jest pierwszy element w temacie, na którym chciałem się chwilę dosłownie skoncentrować. I drugi element, rozwój duchowy dziecka. Rozwój. Słowo rozwój sugeruje, że mamy do czynienia z pewnym procesem. A każdy proces ma swój początek, najczęściej pewien również koniec, chociaż warto już tutaj powiedzieć, że w przypadku duchowego rozwoju takiego końca nie ma. Bo ostatecznym celem jest zjednoczenie z Panem Bogiem i takie nieskończone wchodzenie w relacje właśnie z dobrem, z miłością, której końca tej relacji raczej nie będzie. A kwestia początku. Kiedy można mówić o początku duchowego rozwoju każdego człowieka, początku duchowego rozwoju dziecka? Tutaj warto byłoby być może sięgnąć do... Ja to się zawsze wzruszam, powiem szczerze, jak rozważam te kwestie. Mianowicie problem, skąd w człowieku bierze się dusza. Wiadomo, że rodzice przekazują materialną cząstkę. Ciało człowieka to jest cząstka matki, cząstka ojca, ale skąd dusza? Przecież rodzice nie są w stanie duszy dziecku przekazać. I tutaj przepiękna katecheza, która mówi o tym, że Pan Bóg każdorazowo nad każdym z nas, wtedy kiedy zaistnieliśmy, kiedy zaczynaliśmy istnieć, pochylił się i z ogromną miłością każdemu z nas w oddzielnym akcie stwórczym, w specjalnym akcie stwórczym dla każdego z nas taką duszę stworzył. Ogromna miłość i ogromna bliskość, relacja z kochającym Bogiem, Ojcem, Stwórcą. Gdy mówimy o procesie rozwoju, o procesie duchowego rozwoju, przypomina się pytanie, które często na różnego rodzaju spotkaniach, czy to z młodzieżą, czy z rodzinami, czy w innych sytuacjach stawiamy. Mianowicie, od kiedy należy zacząć człowieka przygotowywać do małżeństwa? No i tutaj pojawiają się różne pytania, znaczy różne odpowiedzi na to pytanie. I gdy przytaczamy odpowiedź, te różnym osobom się autorstwo tego powiedzenia przypisuje, nie jest to może istotne, ale wydaje mi się, że bardzo mądre powiedzenie. Mianowicie do małżeństwa człowieka należy zacząć przygotowywać 20 lat przed jego urodzeniem. Czyli kwestia, jacy będą jego rodzice, w jakiej atmosferze będzie wzrastał. To już jest początek, to już jest bardzo istotny element właśnie takiego przygotowywania, czynienia jakby podłoża do tego duchowego rozwoju. Tak więc w przypadku duchowego rozwoju dziecka ważne jest, z jakim nastawieniem rodzice decydują się na powołanie tego dziecka do życia. W jaki sposób duchowo towarzyszą poczętemu dziecku. Tutaj bardzo zachęcam do lektury, przy różnych okazjach zachęcam do lektury listu do rodzin Jana Pawła II. Cały 16 numer tego listu poświęcony wychowaniu w przepiękny sposób mówi o towarzyszącej roli najpierw matki, ale również ojca od samego początku, kiedy dziecko zaczyna istnieć. Kolejny element w tym biologicznym, fizycznym rozwoju, któremu towarzyszy, powinien towarzyszyć również rozwój duchowy i nie jest przesadą to, o czym w tej chwili mówię, to jest moment narodzin. Na szczęście wiele się w Polsce zmieniło, jeżeli chodzi o warunki, w jakich dzieci przychodzą na świat. Zarówno pod względem medycznym, materialnym, jak i troska, z jaką próbuje się otoczyć rodzące matki i często rodzące rodziny, bo tak się zdarza właśnie coraz częściej, że ojcowie towarzyszą swoim żonom przy porodzie swoich dzieci. Powstają, rozwijają się, bardzo dobrze funkcjonują szkoły rodzenia, są dobrze i odpowiednio przygotowane miejsca w szpitalach, powstają również różne, można by tak powiedzieć, prywatne inicjatywy. Na przykład nasi przyjaciele w Łomiankach stworzyli dom narodzin, który nazwali Betlejem. Chodzi w tych wszystkich inicjatywach o to, aby dziecko w jak najbardziej godny sposób mogło przyjść na świat. Aby odpowiednio również w tym momencie mu towarzyszyć. Istnieje pewne niebezpieczeństwo z chwilą, kiedy dzieci się pojawiają, czy dziecko się pojawia, że właściwie od samego początku jako rodzice narażeni jesteśmy na traktowanie dziecka jako własności, jako takiej zabawki. Może też być tak, że nasza uwaga tutaj najczęściej, no niestety mamy mają taką skłonność, będzie na tyle skoncentrowana na dziecku, że zagrożona zostaje więź małżeńska. Nie można tutaj właśnie tych w naturalny sposób pojawiających się okoliczności bagatelizować. Nie można właśnie przegapić tej sytuacji na to, aby nadwątlona została nasza więź małżeńska. O tym jeszcze będę potem mówił, ale najpiękniejsza rzecz, jaką możemy naszemu dziecku podarować, i to od samego początku, mimo tego, że on tego nie okazuje, jednak dzieci naprawdę odczuwają to, co między nami rodzicami się dzieje, to, co między nami jest. I ta najpiękniejsza rzecz to jest właśnie nasza miłość. Kolejna rzecz, nie możemy też przegapić pierwszych oznak egoizmu, który się u dziecka pojawia. Jest on czymś naturalnym. Każde dziecko z natury od samego początku jest egoistą. Ja chcę, dla mnie, wszystko bierze, ale nie możemy w ten sposób naturalnie usprawiedliwiać, że tak to jest, tak to powinno być. Są to dla nas bardzo dobre sposobności do tego, żeby od samego początku próbować dziecko uwrażliwiać na potrzeby innych, otwierać na innych, oczywiście stosownie do jego możliwości. Tłumaczyć dziecku, nawet jeżeli nam się wydaje, że nic z tego, co do niego mówimy, nie rozumie. A różne doświadczenia pokazują, że nawet jeżeli nam się wydaje, że dziecko nie rozumie, to tak naprawdę bardzo wiele potrafi zrozumieć. I naprawdę ważną rzeczą jest od samego początku tłumaczenie, mówienie, nawet takiemu małemu niemowlakowi, o co tak naprawdę nam chodzi. Dlaczego inne dziecko na przykład też by się chciało pobawić taką zabawką ulubioną? Dlaczego mama nie chce, żeby dziecko ją ciągnęło za włosy? Naprawdę warto te rzeczy od samego początku dzieciom tłumaczyć. Nie odkładać tego momentu, że jak już będzie rozumiało kiedyś tam, w bardzo naturalny sposób od samego początku trzeba to robić.
Psychologowie by się od razu przyczepili, że naturalnym właśnie kolejną fazą rozwoju dziecka, kiedy ono zaczyna rozróżniać siebie jako osobę, że ono jest kimś odrębnym, no to właśnie wtedy jest to ja to chcę, to jest moje i tak dalej, także to jest etap rozwoju dziecka, tyle że po prostu my jako rodzice ukierunkowujemy to, oczywiście nie rwąc włosów z głowy, bo rozumiemy, że to jest taka kolej rzeczy, ale już w te tory wkładamy właściwe dziecko, żeby ono wiedziało, jak potem jak ma się kształtować, no bo to jest w rezultacie formowanie od początku. Gdyby nie zwracać uwagi, to by się utrwaliło i za 2-3 lata będzie o wiele trudniej.
To jest jedna sprawa. Druga sprawa, jak znaleźć ten moment, od kiedy zaczynać, od kiedy uznać, że już przeszło przez ten etap, prawda? To jest pewne kontinuum, pewna ciągłość i dlatego od samego początku trzeba te rzeczy robić.
Ale z miłością.
Oczywiście, to jest podstawowa sprawa. Może w tym miejscu też warto wspomnieć o znaczeniu rozpoznawania cech temperamentalnych u dzieci, jako takiego naturalnego wyposażenia. Temperament, coś naturalnego, co zostało dane dziecku. I tutaj już naprawdę dość wcześnie takie cechy temperamentalne można rozpoznać. Jest trochę publikacji, które mówią, jak takie cechy rozpoznawać i jak dziecku pomóc dobrze to jego naturalne wyposażenie, jak sobie z tymi słabszymi, że tak się wyrażę, stronami pewnych naszych temperamentalnych cech, jak sobie radzić, a jak te mocniejsze, lepsze wykorzystywać. Mówimy o duchowym rozwoju dziecka, człowieka, a i tutaj warto i trzeba wręcz sięgnąć do takich trochę antropologicznych podstaw. Człowiek dla nas jest istotą psychofizyczną, duchową. Chcemy budować na naturalnym, czyli w tym przypadku psychicznym wyposażeniu. Na marginesie tutaj wspomnę, że w ramach wypracowanej w ruchu szynsztackim, o którym tutaj na początku pani redaktor wspomniała, jedną z zasad ascezy organicznej wypracowanej w tym ruchu. Jedna z tych zasad brzmi: łaska nie niszczy, lecz podnosi i doskonali naturę. Łaska buduje na tak pojętej naturze. Stąd wykorzystanie tych cech tam temperamentalnych właśnie do rozwoju osobowościowego, do rozwoju duchowego. Dla każdego chrześcijanina wyznacznikiem, można by tak powiedzieć, duchowego rozwoju mogą być, powinny być, są sakramenty. Dziecko staje się chrześcijaninem przez chrzest. Samo w tym akcie jest właściwie, można powiedzieć, bierne, ale tutaj bardzo ważna rola rodziców, sposób ich przygotowania, przeżywania. I to wszystko później naprawdę procentuje. Tutaj znów wrócę do tej zasady: 20 lat przed narodzeniem dziecka przygotowujemy się do jego dalszego życia. Kolejny sakrament to pierwsza spowiedź i komunia święta. Do tych sakramentów rodzice przygotowują dziecko, kształtując jego sumienie. Głównie poprzez cierpliwe, i tutaj podkreślę, cierpliwe odpowiadanie nastawiane przez dziecko pytania. Czasami najpierw to nie możemy się jako rodzice doczekać, kiedy wreszcie zacznie mówić. Cieszymy się każdą sylabą najpierw, potem pierwszymi słowami, a potem jak już zacznie mówić, to jesteśmy tak zmęczeni tymi ciągłymi jego pytaniami, ale to jest bardzo naturalny sposób właśnie do wprowadzania dziecka w świat również wartości, również w świat norm. Łatwo tę sposobność przegapić. Łatwo zbyć dziecko albo odpowiadać w sposób, który będzie dla dziecka niezrozumiały, nieprzystępny. Bardzo dobrą formą kształtowania sumienia jest też bardzo prosty rachunek sumienia w czasie wspólnej wieczornej modlitwy. Za co dziś chcę Panu Bogu podziękować? Za co chcę Go dziś przeprosić? Ten poświęcony dziecku czas będzie później procentował, gdy pojawią się trudności związane z okresem dorastania, gdy dziecko będzie przygotowywało się do sakramentu bierzmowania. Ten czas, kiedy mamy z nim kontakt, kiedy wie, że może przyjść do nas ze swoimi problemami, ze swoimi pytaniami, to nie możemy czekać, liczyć na to, że jak już będzie mądrzejsze, będą lepsze sprzyjające okoliczności, wtedy do tego wrócimy. To tę postawę, ten sposób wspólnego bycia ze sobą cały czas się buduje i kształtuje. Chciałbym chwilę zatrzymać się jeszcze przy kolejnym sakramencie, do którego rodzice też dziecko, już takie starsze dziecko, przygotowują. Myślę o sakramencie małżeństwa. I tutaj jako rodzice oddziałujemy przede wszystkim przez to, jakie my małżeństwo tworzymy, jak my przeżywamy swój sakrament małżeństwa. Tutaj już pan redaktor wspominał, że chcemy dziecku dać to, co najlepsze. Drogie zabawki, najlepsze sprzęty, wybieramy jakieś prestiżowe szkoły, kierujemy na różnego rodzaju kursy języków obcych, kreatywności, teatralne, muzyczne. Natomiast przegapiamy to, co jest najważniejsze. To, o czym już wcześniej mówiłem. Nasza małżeńska relacja, nasza wzajemna miłość. Ktoś kiedyś zapytał młodego, nieszczęśliwego chłopaka: czy matka cię kochała? Tak, bardzo. Czy ojciec cię kochał? Tak, bardzo. To musiałeś być szczęśliwy. Nie. Dlaczego? Bo oni nie kochali siebie nawzajem. Oprócz wyznaczających proces duchowego rozwoju sakramentów, warto też zwrócić uwagę na inne elementy. I tak przede wszystkim przekazanie dziecku prawdy, że jest duchowość, że świat nie ogranicza się tylko do tego, tak jak to się określa w filozofii, do tego wymiaru horyzontalnego tylko, że jest też inny wymiar, że człowiek to jest to, o czym powiedzieliśmy, to istota i psychiczna, i fizyczna, ale i duchowa, tworząca pewną całość. I nie chodzi tutaj tylko o to, że będziemy się odwoływali i będziemy stwierdzali, tak, dla nas człowiek to jest istota duchowa. Ale chodzi o praktyczne przełożenie tej zasady na życie. Istnieją pewne nurty pedagogiczne, zwłaszcza związane z psychologią humanistyczną, które nie odżegnują się od duchowości. Podkreślają jej znaczenie, ale nie ma w nich praktycznego przełożenia. Czyli nie ma metod w nich, które by tę duchowość rozwijały. Powiedzieliśmy, że duchowy rozwój to jest pewien proces. I to wcale nie musi być tak, że ten proces zawsze będzie szedł tylko w dobrym kierunku. To od nas, rodziców, zależy, w jakim kierunku, w dużej mierze, to od razu chciałem powiedzieć, nie do końca i nie wszystko, ale w ogromnej mierze od nas zależy, w jakim kierunku ten duchowy proces rozwoju i nas samych, i naszego dziecka pójdzie. Człowiek jest właśnie istotą duchową i rozwój tej jego duchowości będzie w istotny sposób również wpływał na całe funkcjonowanie człowieka. To jest to wzajemne przenikanie się tych poszczególnych sfer. Można by zapytać, co jest istotą, wyznacznikiem i celem tego duchowego rozwoju. I tym wyznacznikiem i celem jest osobowa i osobista relacja z Panem Bogiem. Takiej relacji dziecko uczy się poprzez relacje z innymi osobami, głównie rodzicami. I w tym miejscu warto może zwrócić uwagę na jeszcze jeden element. Kiedyś na zajęciach wspomnianej tutaj na początku Akademii Rodziny zapytaliśmy dzieci, czego najbardziej oczekują od rodziców. I ciekaw jestem, co by drodzy słuchacze odpowiedzieli na takie pytanie. Co dzieci mogły na takie pytanie odpowiedzieć? Ale nie wystawiając radiosłuchaczy na próbę, powiem, dzieci odpowiedziały, aby rodzice z nami byli. Czyli, aby podarowali nam czas. Wydaje mi się, że czas jest to jeden z najbardziej chyba deficytowych towarów w relacjach rodzinnych. Zwłaszcza współczesne uwarunkowania ekonomiczne, rodzice rano wychodzący do pracy, wieczorem wracający, mały kontakt, dzieci przekazywane osobom trzecim. A jeżeli już ten kontakt i czas jest, to spędzany również w jakiś nieodpowiedni sposób, czyli też nie chodzi jedynie o ilość tego czasu, ale również o sposób, w jaki go ze sobą spędzamy. Czyli, gdyby tak krótko ujmując tę istotę i te najważniejsze rzeczy, których nie wolno przegapić w duchowym rozwoju dziecka, to będzie z jednej strony relacja z Panem Bogiem, o czym mówiliśmy. I zwróćmy uwagę, od samego początku, już nawet od tego momentu stworzenia duszy, tej relacji tego nowego człowieka, nasze dziecko, z Panem Bogiem uczymy. Od samego początku to właśnie się rozwija. Na to jest ukierunkowany duchowy rozwój, aby dziecko uczyło się relacji z Panem Bogiem. Ale z drugiej strony, aby również uczyło się relacji z innymi ludźmi. Jan Paweł II, przypominając stwierdzenie Soboru Watykańskiego II, powiedział, że człowiek nigdy nie rozwinie się, nie osiągnie w pełni, nie zrozumie się, jeśli nie będzie u niego zdolności do bezinteresownego daru z siebie. Egoiści nigdy nie zbudują ani Europy, ani ojczyzny, ani dobrej rodziny, ani dobrego małżeństwa. Bezinteresowny dar z siebie. To jest też bardzo istotny element duchowego rozwoju, do którego i siebie, i dziecko wdrażamy. Czyli zwróćmy uwagę, ten duchowy rozwój zamyka się tak naprawdę w przykazaniu miłości. Miłuj Boga i miłuj bliźniego. To powinien być wyznacznik towarzyszący nam, którego wyznacznik, gdy będziemy myśleli, gdy będziemy starali się jakoś troszczyć właśnie o rozwój duchowy. Tego nie możemy ze świadomości zagubić. Powiedziałem przynajmniej niektóre elementy, na których powinno nam jako rodzicom w duchowym rozwoju zależeć. Natomiast warto też, wręcz trzeba też powiedzieć, przynajmniej pokrótce, jak to robić. Bo żeby pojawiły się pozytywne efekty, to usłyszałem gdzieś na jakimś spotkaniu takie bardzo ładne określenie, zamykające się w pewnym matematycznym wzorze. Tam było po angielsku what pomnożone przez how równa się efekt, czyli co pomnożone przez jak daje dopiero efekt. Jeżeli którykolwiek z czynników będzie zerowy, to wynik też będzie zerowy. Czyli co z tego, że będę wiedział, co zrobić, jeżeli nie będę wiedział, jak to zrobić? Co z tego, że będę miał różne metody, pomysły, jak coś tam wprowadzić w życie, jak nie będę wiedział, co mam wprowadzać w życie? Trzeba wiedzieć, co i trzeba wiedzieć, jak. Powiedzieliśmy sobie, na jakie elementy rozwoju duchowego należałoby zwrócić uwagę, czyli to co. A teraz może chwilę, dosłownie chwilę, jak. I tutaj metoda wychowawcza, sposób, który znajdziemy prawie że we wszystkich nurtach pedagogicznych, podkreślany sposób jako jeden z najistotniejszych, najważniejszych, czyli własny przykład. Podstawowy sposób rozwijania duchowości dziecka. A więc, jeżeli chcę, aby moje dziecko czytało Pismo Święte, to sam czytam Pismo Święte. Jeżeli chcę, aby korzystało z sakramentów, to sam przede wszystkim korzystam z sakramentów, zwłaszcza Eucharystia, również sakrament małżeństwa, korzystanie z sakramentu małżeństwa. To nie jest tylko jakiś obrzęd, jakiś folklor na początku, tylko to jest realna rzeczywistość. Chrystus obecny wśród nas przez sakrament małżeństwa, korzystanie z tego sakramentu małżeństwa. To jest modlitwa, ta wspólna modlitwa, ale, i tutaj też jest pewne niebezpieczeństwo, sami się na to z małżonką kiedyś, że tak powiem, no, zastanawialiśmy się nad tym, że jest takie niebezpieczeństwo, że no, cieszymy się, że jest ta wspólna rodzinna modlitwa, ale na pewnym etapie rozwoju trzeba zacząć dziecko wdrażać do modlitwy indywidualnej, osobistej. I tutaj też może się tak zdarzyć, że przeoczymy czy przegapimy ten moment, gdzie będziemy się tylko do tej rodzinnej modlitwy ograniczali, a nie pozwolimy w ten sposób, odpowiednio mobilizując, dziecku dalej samemu się rozwijać. Kolejny sposób, kolejna odpowiedź na to, jak inspirować ten duchowy rozwój, to jest oczywiście domowa katecheza. Najlepiej, jeżeli odbywa się ona w sposób naturalny, to znaczy wynika z naturalnych życiowych sytuacji. I wiemy, że życie rodzinne wiele takich sytuacji stwarza. I to jest najlepszy sposób, znacznie lepszy niż taka sytuacja, no to chodź, usiądziemy i teraz ja ci powiem, jak się tam masz zachowywać, jak to powinno być. To zupełnie dziecko od razu czuje pewną sztuczność. Natomiast w sytuacji jakiegoś konfliktu dziecka z rówieśnikiem, wtedy wykorzystać tę sytuację do tego, żeby pewne zasady przekazywać, wyjaśniać. Naturalne sytuacje stwarzane przez życie to najlepsza okazja do domowej katechezy. Tych sposobów może być oczywiście bardzo wiele na przekazywanie wartości, na inspirowanie, na rozwijanie życia duchowego. Mam nadzieję, że w dalszej części tego naszego wspólnego spotkania, bo przecież to są rozmowy niedokończone, mam nadzieję, że słuchacze zechcą się włączyć, podzielą się swoimi doświadczeniami tutaj również. Bo zwróćmy uwagę, jeżeli stajemy przed takim tematem, rozwój duchowy, mój osobisty rozwój duchowy, to jak sięgniemy pamięcią, to potrafimy wskazać osoby, być może wydarzenia, być może jakieś doświadczenia, które spowodowały, że na etapie rozwoju duchowym, na jakim jesteśmy właśnie na takim, że tak to się zadziało, tak to się stało, ktoś albo coś na to wpłynęło. Mam nadzieję, że będziemy mogli o tych doświadczeniach również usłyszeć. Bardzo dziękuję.
Również dziękuję. To znaczy tak, na ogół nie jesteśmy jako rodzice do tego przygotowani, żeby realizować tutaj te propozycje, które tutaj pan doktor podał, bo po prostu to nas zaskakuje. Koncentrujemy się, dziecko małe, trzeba wykąpać, trzeba nakarmić, zrobić zakupy i tak dalej. Tymczasem są sprawy właśnie duchowe. I co zrobić, jeżeli Pan Jezus nie jest dla mnie kimś najważniejszym, stwierdzam. Właściwie to ja zachowuję pewne praktyki religijne. jestem człowiekiem religijnym, no bo chodzę do kościoła, jak to się mówi. No, wierzę, że Pan Bóg jest, ale właściwie tej relacji z Bogiem nie mam. Tutaj zbliża się, powiedzmy, no, na przykład właśnie pierwsza komunia święta. Dziecko coraz więcej zadaje pytań, bo na katechezie różne są problemy, nie na wszystko katecheta jest w stanie odpowiedzieć. I co ja wtedy mam robić? To jest dla mnie jakiś sygnał, jakaś mobilizacja. Jesteś ojcem, jesteś matką, to ty musisz odpowiedzieć dziecku na te pytania. Nie wiesz? No to się staraj, to przynajmniej się pomódl, żeby Pan Bóg dał ci szansę. Może postawi na twojej drodze człowieka, z którym będziesz mógł na ten temat taki właśnie duchowy szczerze porozmawiać. Może wyjazd na takie czy inne rekolekcje właśnie dla małżeństw, dla rodzin, gdzie już starsi starzem rodzice będą mogli coś z siebie dać, z czego ty będziesz mógł wziąć jakieś wnioski, wysunąć dla siebie. Bo chcemy dziecku dać wszystko, co najlepsze. Ale możemy dać tylko to, co mamy w ramach tych pieniędzy, którymi dysponujemy i w ramach tej wiary, którą mamy w sercu. Wobec tego tu jest, że tak powiem, ostatni dzwonek, żeby szybciutko się dokształcać, nie tyle dokształcać, co właśnie duchowo może pojechać na rekolekcje ignacjańskie czy jakieś inne, żeby ten kontakt z Bogiem nawiązać, bo no nie mogę być tym ostatnim. Znam się na samochodach, na budowlach, umiem synowi odpowiedzieć na tyle różnych pytań technicznych, a z dziedzin wiary kto jestem? No zero. No tak nie może być. Jeżeli jestem ojcem, który dba o swój autorytet, no to szybciutko trzeba się podciągać w tym zakresie, bo dzieci, w szczególności synowie, patrzą na ojców. To nie wystarczy klęknąć i formułkę pacierza odmówić. Tu trzeba z dzieckiem być, pójść do kościoła w dzień powszedni, obejść dookoła, objaśnić, co do czego służy, gdzie tu, jaki obraz, jaka ksielnica, a krzyż, a gdzie ministranci. No, żeby dziecko w niedzielę już było spokojniejsze w kościele, nie musiało latać, bo już wszystkiego dotknęło wcześniej. Mhm. Cały czas musimy być dla dziecka właśnie tym przykładem i wzorem, a jeżeli czegoś nie wiemy, no to szybciutko uzupełniajmy te braki. To chyba w ten sposób musimy iść, no bo nie możemy założyć, że wszyscy jesteśmy przygotowani idealnie do tego, by dzieci prowadzić w rozwoju duchowym, bo sami zaniedbania też mieliśmy w tym zakresie.
Tak, tylko ja też nie bałbym się powiedzieć, na przykład, jeżeli się pojawi takie pytanie, z którym sobie nie radzę, otwarcie, uczciwie dziecku powiedzieć, że nie wiem, ale ja to sprawdzę.
Właśnie.
Ja to zobaczę, ja spróbuję tobie na to pytanie odpowiedzieć, bo żebyśmy też nie sili, bo to może być rzeczywiście taki paraliżujący strach, a nuż zapyta, a często pytają, stawiają bardzo trudne, filozoficzne, prawie że egzystencjalne pytania dzieci. I teraz strach taki właśnie, zapytaj i się zbłaźnię, albo wyjdę na niedouczonego, to może lepiej niech inni bardziej świadomi, światli ode mnie, niech się tym zajmą i takie odczuwanie. Natomiast, no właśnie nie. Okazuje się, że bardzo dużą wartością jest tutaj też autentyczność i też nie silmy się na jakieś wyuczone, nie wiadomo jakie tutaj formułki czy zasady takie, tylko że ważną kwestią jest to, o czym pan redaktor wspomniał, żebyśmy rzeczywiście tą wiarą żyli, żebyśmy my sami płonęli, bo też takie na warsztatach takie doświadczenia, takie może nie eksperymenty, no takie ćwiczenia robiłem, prosiłem, żeby zapalić od świecy ogień, a wcześniej złośliwie te świece zdmuchnąłem i okazało się, że się nie da zapalić, czyli no nie przekażesz ognia, którego sam nie masz. I teraz, jeżeli ktoś tego nie ma i kieruje się jedynie folklorem, zwyczajem, no to będzie trudne, żeby go zmobilizować. Natomiast jeżeli już pojawiają się wątpliwości, czy ja może rzeczywiście za mało swojemu dziecku daję, jeżeli już pojawia się to myślenie, że ja powinienem bardziej, to już jest o co się oprzeć, już jest na czym budować. I tutaj to, o czym było wspomniane właśnie, różnego rodzaju formy wsparcia, pomocy, na szczęście tych form dla rodziny, to też są ruchy rodzinne przecież, jest wcale nie tak mało w Polsce. Gorzej i tutaj, prawdę powiedziawszy, nie wiem, co zrobić, jeżeli jest taka sytuacja zadowolenia się tylko tym folklorem, tylko tą obyczajowością i pozostanie na takiej płytkości. Tutaj trochę brakowałoby mi argumentu, jak takich rodziców przekonać, że jednak warto. No ale być może warto byłoby też próbować.
No, na pewno, na pewno. I tu właśnie kwestia towarzyszeniu dziecku we wszystkich tych sprawach wzrostu duchowego, do których go zachęcamy. Więc nie idź do kościoła, bo jest niedziela, a tata sobie i mama obejrzą serial, tylko idziemy razem.
Modlimy się razem do kościoła.
Razem. Jeżeli dziecko ma modlić się modlitwą osobistą, już jest, zbliża się pierwsza komunia święta, to dziecko widzi, że rodzice też się modlą.
Tak.
Że też czytają Pismo Święte. Możemy czytać Pismo Święte razem, ale możemy też i indywidualnie to Pismo Święte rozważać, prawda? I to jest no, cały szereg trudnych różnych sytuacji, niekoniecznie na łonie naszej rodziny, ale zdarzają się nam sąsiedzi czy za oknem, gdzie właśnie tak jak tutaj pan doktor mówił, to jest akurat materiał, na podstawie którego możemy pewne wnioski wysnuwać. No widzisz, jak sobie ci ludzie nie potrafią poradzić z takim problemem, z którym my sobie dajemy radę. Dlaczego sobie dajemy radę? No właśnie, dlatego, że się modlimy. Dlatego, że się przepraszamy. Dlatego, że rozmawiamy ze sobą. Bo to nie chodzi o to, żeby wybuchnąć gniewem, tylko żeby prowadzić dialog na bieżąco. A nie czekać, aż się nawarstwią jakieś problemy. Ale to już może słuchacze powiedzą, w jaki sposób sobie radzą z tymi wszystkimi problemami, by nie przegapić niczego w rozwoju duchowym swojego dziecka.
Telefony dla słuchaczy 56 655 23 55 to dla słuchaczy z Polski Północnej i dla słuchaczy z Polski Południowej 56 655 23 56 w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200 i dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66.
Radio Maryja, katolicki głos w naszych domach, audycja dla małżonków i rodziców. 22:10 już minęła. Dziś rozmawiamy na temat, czego nie wolno przegapić w rozwoju duchowym dziecka. Naszym gościem jest pan dr Paweł Kwas, teolog i pedagog.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, mówi Paweł z Krakowa.
Witamy serdecznie. Szczęść Boże panu też.
Ja mam dwa pytania. Pierwsze chciałem zapytać, czy w dzisiejszych czasach nie powinniśmy brać pod uwagę takiego rozwiązania jak edukacja domowa? Czy jeżeli poziom szkolnictwa jest stale obniżany i dochodzi do wycinania, powiedzmy, takich przedmiotów jak logika i filozofia i człowiek z powodu braku tych przedmiotów nie jest w stanie określić swojego miejsca w świecie, czy rodzice nie powinni nadrobić tego we własnym zakresie?
Mhm.
A drugie pytanie to chciałem, czy nie powinniśmy tak jakby stawiać uczniom wyższej poprzeczki niż stawia im szkoła, czy na przykład jeżeli uczeń osiąga najwyższe stopnie, czyli ma powiedzmy same piątki i szóstki. Czy pomimo tego nie powinniśmy tak wymagać od niego więcej, bo jeżeli ten poziom się obniża, to w pewnym momencie, pomimo tych dobrych stopni, to i tak ten uczeń staje się coraz gorszy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, panie Pawle. Choć mówimy o rozwoju duchowym, ale no, rozwój intelektualny też oczywiście.
Kwestia edukacji duchowej rzeczywiście, edukacji domowej. Rzeczywiście również w Polsce, bo głównie w Stanach Zjednoczonych, ten nurt zaczął się rozwijać w niektórych krajach europejskich, od jakiegoś czasu również u nas w Polsce. I teraz, jeżeli są takie możliwości, rodzice mają takie możliwości, to oczywiście należałoby z takich możliwości skorzystać. Tylko kwestia, czy rzeczywiście to będzie z jednej strony odpowiedni poziom tego, i stąd mówię o tych możliwościach, a z drugiej strony też, bo mieliśmy kontakty z dziećmi czy z rodzinami, które tego typu formę próbują wdrażać, to też zadbanie jednak o te więzi społeczne wtedy, zrekompensowanie braku kontaktów z rówieśnikami, żeby to nie było takiego zamykania się tylko w swoim gronie, bo przecież nie można dzieci pod klosz wziąć i cały czas tylko w kręgu własnej rodziny. Uczenie otwartości na problemy innych, na kontakty ze społeczeństwem, z rówieśnikami też są tutaj jakoś ważne. I wtedy by trzeba było po prostu pomyśleć, jak w inny sposób zadbać o te formy. To jest jedna sprawa. Druga kwestia, te wyższe wymagania. Ja bym powiedział tak, że to znaczy, nie generalizowałbym, czyli nie powinno w moim przeczuciu, w moim przeświadczeniu być tak, że od każdego będziemy wymagali tak samo, bo przecież są różne możliwości i teraz jedno dziecko naprawdę musi dużo napracować się, żeby dostać te, nie wiem, tam piątkę czy szóstkę, a dla drugiego to będzie chwila, bardzo łatwo. I teraz tutaj ta jedna z zasad pedagogicznych, czyli indywidualizacja, też jest chyba jednak bardzo, bardzo istotna. Czyli nie ogólniałbym, że ogólnie wymagania wyższe do wszystkich, tylko wymagania stosowne do możliwości dziecka. Ale jak najbardziej rozwijające, bo jeżeli jest tak, że za niewielki wysiłek dostaje wysoką nagrodę, no to go demoralizuje po prostu.
Tam. Doktor Andrzej Mazan w naszych audycjach mówił o katolickiej edukacji domowej, mówiąc, że kontakty z rówieśnikami są, dlatego że to nie jest jedna rodzina, to jest grupa rodzin, także między sobą te dzieci się kontaktują, także tu nie ma uszczerbku, bo to sama jedna rodzina tego nie robi, tej edukacji domowej, to jest zawsze zespół rodzin. Odbieramy kolejny telefon.
Słuchamy Radio Maria.
Nie będzie uchwalony Jezus Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kogo witamy?
Mówi Jerzy z Gdyni.
Witamy serdecznie, panie
Jerzy. Od redemptorystów.
Prosimy.
W nawiązaniu do tego, co powiedział przed chwilą pan doktor, to ja bym powiedział tak, dzieci mają też swoje talenty. Mhm. Nadane. 1, 5, 10. I od rodziców należy wymagać, żeby rozpoznali te talenty. A nie wykańczali te dzieci. Ja mówię jako dziadek, ojciec dwójki dzieci, ja aktualnie dziadek 7-letniej wnuczki i 3-letniego wnuczka. Chciałbym tak z życia powiedzieć jedną historię. To było 30 parę lat temu, kiedy córka miała 5 lat, a syn 2-latka. Siedzimy u teściów na obiedzie i teściowa, tak się obiadu się pyta, Jurek, a kogo ty kochasz? Nie, wnuczkę najpierw, moją córkę. No babcię, mamę, tatę, babcię, dziadka, Piotrusia, dobrze. A Piotruś, kogo ty kochasz? Babcię, dziadka, mamę, tatę, Olgę, dobrze. I potem pada pytanie, Jurek, kogo ty kochasz? A ja mówię siebie. No mówię siebie, bo przekazanie, które zostawił Jezus, to jest kochaj bliźniego swojego jak siebie samego. Boga najpierw kochać, tak, oczywiście, ale najpierw pokochać siebie, bo jak nie będę kochał siebie, to nie będę kochał dzieci, żony, teściów i tak dalej, i tak dalej. Cała historia z tym związana, tym rozwinięciem tego tematu. I ja mam pretensję o jedno, bo nieważne są pieniądze, jak powiedział pan psycholog przed chwilą, czy pan redaktor, w relacji dzieci-rodzice. Ja wychowałem swoje dzieci na no, porządnych ludzi, bardzo porządnych, są kimś w życiu. Wnuki staram się wychować, ja staram się wychować, ja, dziadek, ojciec, staram się wychować też na ludzi. Bo dla mnie człowiek przez duże C jest najważniejsze, co na tej ziemi chodzi. I nie pozwolę nikomu zepsuć tego tematu. Nikt mi nie zepsuje moich wnuków. To nie rodzice, którzy nie mają czasu dzisiaj, bo wiem, że nie mają, bo oni są zaganiani, ale ja jako dziadek całą uwagę poświęcam, mam skupioną na nich i robię wszystko. A jak pytam się mojego wnuczka Patryka, to on zresztą sam to mówi. Dziadek, kocham ciebie. Ja ciebie kocham. Wnuczka, kocham ciebie. A dlaczego? Bo ja im jestem oddany. Rodzice nie mają czasu. Takie głupie czasy. Takie głupie czasy nastały. Pieniądz, pieniądz, jeszcze raz pieniądz. Paranoja.
Tak, panie Jerzy.
Dokąd nie zmierzamy.
Tak, panie Jerzy. Dziękujemy za pana świadectwo. Także właśnie, jeżeli rodziców nie stać, to dobrze, jeżeli znajdzie się taki dziadek, babcia.
Z tym, że no też warto, nie wiem jak to praktycznie zrobić, bo zgadzam się z panem Jerzym, że takie głupie czasy i takie trudne czasy dla rodziców, ale jednak najwspanialszy dziadek jednak ojca nie zastąpi i to też no, to wielka chwała i zasługa dla pana, panie Jerzy, ale jednak też warto o tym pamiętać, że chociażby nie wiem jak pan się starał, to zawsze będzie pan dziadkiem, a nie jednak tatą.
I tutaj właśnie kwestia wzorców jeszcze właśnie, jakby, bo syn będzie w końcu też ojcem i będzie też pracował. Tak, tylko pracował. A tu jest, nam chodzi o rozwój duchowy, żeby na to zwrócić uwagę i tutaj towarzyszyć dziecku w tym rozwoju duchowym.
Mamy Słuchamy telefon. Radio Maria.
No, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Przedstawiam się już na antenie. Z Małopolski dzwoni Elżbieta.
Witam.
Właśnie słuchając tutaj poprzedniego rozmówcy, który przedstawił się jako dziadek, ja myślę, że jednak zachowane są te proporcje pomiędzy dziadkiem a rodzicami, żeby to były dobre proporcje, a żeby jednak dziadek nie, jak się to mówi, nie przechwytywał tego wychowania ponad rodziców. Ale do czego zmierzam? Po prostu w moim przypadku było coś takiego, że właśnie moja mama była tak zaborczą babcią, że nie miała możliwości jak gdyby wychować mojej dziewczyny, bym powiedziała. Z drugiej strony musiałam jakoś zachować się w stosunku do matki, jako czci ojca swego, matkę swoją. Ale to, co robiła mama po prostu w stosunku do moich dziewczynek, czyli po prostu nawet zwracanie uwagi mi, że jestem głupią matką i tak dalej, no po prostu przechodziło wszelkie no, wyobrażenia. To, i nawet już teraz one są dorosłe, to nieraz po prostu ona już też już staje staruszką i jeszcze tam gdzieś coś sobie tam dogada, czy coś tam. I do czego również jeszcze zmierzam? Po prostu, żeby są przed chrztem takie jak gdyby pogadanki w soboty dla rodziców przed samym chrztem. I one się odnoszą tam do życia, do płodności, do i tak dalej. Ja myślę, że nie wiem jak to zrobić, czy ja po prostu nawołuję do rozsądku księży, czy nie wiem gdzie po prostu wołać, alarmować, żeby po prostu było coś takiego jak edukacja rodziców oraz dziadków w momencie, kiedy narodzi się dziecko. I teraz nie wiem, kto by to miał przejąć i kiedy, w jakim momencie? Bo jeżeli rodzice są oddaleni na plan dalszy, po prostu w wychowaniu, a no niestety po prostu nie mogą przebić się przez zaborczych dziadków, w tym momencie przez zaborczą babcię, bo dziadka nie było. No to nie ma nic gorszego na świecie, po prostu no nie da się po prostu nic zrobić.
Pani Elżbieto, a mieszkali, mieszkała pani razem ze swoją mamą?
No i mieszkam dalej razem.
I jak, ale jak małe dzieci były też? Też
oczywiście,
razem.
No oczywiście.
No tak,
prostu...
no bo gdyby osobno, to można by po prostu wtedy dzieci no do babci nie puszczać.
Nie.
A tak się nie da.
To była tak zabocza miłość, że aż po prostu, jak się to mówi, no zła,
szkodliwa,
wiem,
bardzo.
Szkodliwa, tak.
Małpia. W stosunku do tego, że myśmy nie mieli wiele do powiedzenia, a mąż nawet się wycofywał, bo po prostu on już widział, że, bo mąż przyszedł do nas, tak? Że po prostu nie ma możliwości ingerencji tutaj w ogóle żadnej. Także,
to znaczy tu Boży Ład został, że tak powiem, zakłócony, złamany. To nie, tak no nie ma być.
Dokładnie. I ja myślę, że w większości tak rodzin jest, bo ja tutaj obserwuję u sąsiadów też miała właśnie, mój kuzyn miał małego chłopca, ja miałam wtedy małą dziewczynkę, no to też ta babcia, ojej, witaminki trzeba mu kupić, bo ona, ta matka mu na pewno nic nie da, bo to była synowa wtedy. No, cuda się dzieje. No,
pani Elżbieto, całkowicie zgadzamy się, to jest sytuacja patologiczna.
To jest w każdej rodzinie, przypuszczam.
No nie w każdej, ale musimy dbać, żeby tak nie było.
Z kolei jeszcze w mojej najbliższej rodzinie drugiej jest to samo. Wszyscy katolicy, wszyscy do kościoła, wszyscy modlimy się, bogobojni ludzie, ale to nie jest normalne.
Tak, znaczy sakrament tak, małżeństwa na tym się opiera, że Pan Bóg na pierwszym miejscu, potem dla męża jest żona, dla żony jest mąż, tak, potem są dzieci, potem dużo nic.
Dlatego mężczyzna opuszcza, ale również myślę, tak, że dokładnie to samo jest, kobieta opuszcza. Żona. Tutaj, czyli żona opuszcza swoich rodziców i tworzą zupełnie coś innego.
Duchowo,
i tutaj jest,
tak.
I tu jest kwestia, no nie wiem na ile to było możliwe, czy nie było możliwe. Pewnie, na pewno było bardzo trudne, ale jeżeli to była tak wręcz no, toksyczna, nie boję się użyć takiego określenia, sytuacja, to nie wiem, czy nie warto byłoby być może pomyśleć, rozważyć przynajmniej jednak jakieś odizolowanie, skoro nie dało się wpłynąć na tyle, żeby ta mama mniej się angażowała. Ja sobie zdaję sprawę, że czasami są to sytuacje wręcz niemożliwe, no ale trzeba po prostu rozważać, bo być może jest taka sytuacja, że na gorsze warunki, ale jednak duchowo to i tak będzie korzystniej niż trwanie w takiej, jak to tutaj słusznie powiedzieliśmy, patologicznej sytuacji.
To znaczy ze starszymi rodzicami trzeba się zaopiekować, ale jeżeli oni jeszcze byli w pełni sił, bo mamy, jak myśmy mieli małe dzieci, no to rodzice nasi byli w pełni sił, to wtedy po prostu szukać odrębnego lokum, żeby móc, żebyśmy jako rodzice kształtowali nasze dzieci, bo przed Bogiem my jako rodzice jesteśmy odpowiedzialni za duchowy wzrost naszych dzieci. Nie babcia, nie teściowa, nie dziadek, tylko rodzice. I tutaj żadna sytuacja zewnętrzna nas nie usprawiedliwia.
A z drugiej strony też to jest szerszy problem. Ja tam swojego czasu kiedyś nawet bardziej jakoś tam tym się zajmowałem. Kwestia osób starszych, osób dorosłych, właśnie kwestia dziadków. Ci ludzie też potrzebują jakiejś aktywności i teraz być może rozwiązaniem jest wskazanie czegoś innego. No, tak, gdyby ta mama, nie wiem, gdzieś w jakimś klubie się zaangażowała, podpowiedzenie jej czegoś, poproszenie jakąś koleżankę, żeby ją zaangażowała gdzieś, odciągnęła po prostu tutaj, wskazała jej inne pole niż rodzinne, gdzie może się realizować, być może byłoby łatwiej. Ona jedyną możliwością aktywizacji dla niej to była po prostu jej własna rodzina, wnuki i w to weszła w całości. Ludzie starsi też chcą mieć swoje pola działania, swoją aktywność. I niestety wcale nierzadko, chociaż nie zgodziłbym się z pani Elżbieto, że we wszystkich rodzinach, ale zdarzają się i to wcale nierzadko te przypadki, że ta zaborcza, nawet używa się takiego określenia w literaturze, uwikłająca miłość, zdarza się. I takie, z takimi sytuacjami na pewno mamy do czynienia.
Słuchamy Radio Maria. Halo?
Ja zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Mateusz z Warszawy.
Witamy pana.
Dziękuję za możliwość połączenia i pozdrawiam wszystkie osoby w studiu.
Dziękujemy bardzo.
Ja mam takie dwa pytania, które też mnie bezpośrednio dotyczą, dlatego tak liczę tutaj na pomoc. Mianowicie pierwsza rzecz jest taka, jestem osobą młodą, mam 25 lat i mam przyjaciół, którzy żyją w związkach ze sobą, no ale mają powiedzmy takie doświadczenie życia, że właśnie jakoś może tego Pana Boga w swoim życiu nie poznali. I teraz mam takie pytanie, w jaki tu sposób można im jakoś ukazać czy zachęcić, jeżeli to jest w ogóle dobra droga, pozytywne strony małżeństwa, bo powiedzmy tak, próbuję to robić, ale no to też trzeba jakiegoś takiego pewnie spokoju i dobrego podejścia. Czyli na razie tylko taką kwestię sygnalizuję, tu mógłbym więcej powiedzieć, jak najwyżej będą to Państwo mi chcieli o coś zapytać, to jeszcze poczekam. A druga kwestia jest też taka, że zostałem poproszony o bycie ojcem chrzestnym i w zasadzie już taką decyzję podjąłem, że się zgodzę, przy czym no właśnie jest tak, że rodzina, która mnie o to poprosiła, po prostu, no powiedzmy, że tak ma taki umiarkowany jakby kontakt, powiedzmy, z Kościołem, tak ogólnie mówiąc. I tak się właśnie zastanawiam, czy jakby ja też, jakby zgadzając się na bycie ojcem chrzestnym, jakby no deklaruję taką pomoc, ale przede wszystkim pomoc rodzicom. Czyli, że jakby chyba to jest tak, że oni biorą ten główny obowiązek udźwignięcia tego wychowania duchowego, o którym tu Państwo zaczęli mówić. Mhm. Czy właśnie może jest tak, że jakby ono tutaj w pewien sposób w tej deklaracji chrztu, prawda, będzie na mnie jakby scedowane, ale właśnie, czy tutaj ja powiedzmy widzę taki jakby pewną taką trudność w realizacji swojej funkcji z racji powiedzmy na przykład tutaj tej sytuacji. Także może na razie tyle.
To może...
Jeżeli Państwo mnie zrozumieli w miarę...
Tak.
Mam nadzieję, że dobrze, Panie Mateuszu. Może zaczniemy od tego drugiego.
To dziękuję, to Bóg zapłać.
Z Panem Bogiem.
Od tego drugiego może zaczniemy. W czasie chrztu nie zobowiązuje się Pan do tego, że zastąpię rodziców, jeżeli tam dobrze formułkę, że tak powiem, tę liturgiczną pamiętam, tylko mówi Pan, znaczy celebrans zwraca się, a Wy rodzice chrzestni, czy jesteście gotowi pomagać rodzicom? I to jest rola właśnie pomocy. Myślę sobie, że wtedy, kiedy były te rozmowy, kiedy był Pan zapraszany do takiej roli, to wtedy jest może dobra sytuacja, żeby z rodzicami porozmawiać, jak widzą Pana rolę, jak widzą swoją rolę. I to jest też dobra, no trochę do takiej tutaj podjęcia pewnych ustaleń wspólnych, bo znacznie łatwiej będzie Panu wtedy się odwołać do czegoś, co na początku było ustalone, niż w sytuacji takiej, gdy po pewnym czasie widzi Pan, że dzieje się coś nie tak i wtedy Pan próbuje coś odkręcać, naprawiać. Natomiast znacznie łatwiej będzie to robić wtedy, kiedy na początku zasady wzajemnej współpracy sobie Państwo ustalicie. Także myślę, że to warto byłoby zrobić.
To znaczy już konkretnie, że będę kupował, kupię Pismo Święte, będę kupował religijne książki, pójdę, jak dziecko podrośnie, na jakiś tam film dobry, właśnie religijny, pojadę z nim na pielgrzymkę, nie będziecie mieli nic przeciwko temu.
Ale mało tego, ja kupię Pismo Święte, ale czy wy wspólnie z dzieckiem na przykład przeczytacie to pismo? Wspólnie, bo chodzi o to, żeby to było współdziałanie. Tak. Być może to byłaby też dobra okazja właśnie do tego, żeby tych takich chłodniejszych trochę religijnie rodziców zmobilizować. Ja znam takie przypadki, że przez dzieci rodzice się też jednak pogłębiali i religijnie zaczęli się rozwijać i mobilizować. Także tak, być może znam. Tutaj też byłaby taka szansa. I pierwsze pytanie było, w jaki sposób ukazywać pozytywne strony małżeństwa. Nie wiem, panie Mateuszu, czy nie powiedział pan, czy pan jest żonaty, czy nie? Czy
chyba tylko... nie. Mówił, że ma 25 lat, ale pewnie jeszcze nie jest.
Aha.
Także tu jest kwestia chyba pierwsza rzecz właśnie wiary w Boga. No bo od tego trzeba zacząć. Jeżeli ktoś w Boga nie wierzy, tylko uważa, że to jest jakiś bożek, że jak się złoży jakąś ofiarę, to powinien wykonać moją prośbę, powiedzmy, no bo tak niektórzy traktują, prawda, na tej zasadzie Pana Boga, no to nic z tego nie wyjdzie. Po prostu kim jest Pan Bóg? I dopiero wtedy o sakramencie małżeństwa można mówić, o przymierzu z Bogiem. No bo to jest przymierze z Bogiem.
Jeżeli chcielibyśmy małżeństwo właśnie z tej innej niż ta jaka jest w świecie, z tej innej perspektywy pokazać, czyli właśnie jako rzeczywistość nadprzyrodzoną, jako przymierze z Bogiem, jako sakrament, to rzeczywiście bez podstaw, bez odniesienia, bez relacji z Panem Bogiem się tego nie da po prostu. Czyli no tutaj sięgamy do podstaw jakby. To by trzeba było być może od tego zaczynać. W przeciwnym wypadku będziemy budowali w próżni. To się rozleci.
No bo samo mówienie, że do kościoła chodzimy i przez to jesteśmy razem, że odmawiamy formułki na klęcząco, no bo tak to niektórzy mówią modlitwa, no to formułki czy klepanie jakichś modlitw, prawda? Relacja osobista z Bogiem.
Relacja osobista z Bogiem. No i tutaj najbardziej jednak oddziaływują autentyczne przykłady małżeństw, a są takie. To nie jest tak, że małżeństwa naokoło to tylko rozsypujące się, rozlatujące, udające hipokryci, którzy na ulicy pięknie, a w domu się awanturują. Naprawdę są też piękne małżeństwa i te małżeństwa też warto pokazywać.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, mówi Katarzyna z Poznania.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Ja chciałam powiedzieć, co ja robię, żeby moje dzieci rozwijały się duchowo. Więc staram się codziennie właśnie modlić się z nimi, czy odmówić dziesiątkę różańca, czy inne modlitwy, też poprzez właśnie czytanie jakichś gościa niedzielnego, czy innych czasopis, czy dobrych książek. Też właśnie tak jak tutaj pan doktor mówił, przez takie normalne sytuacje, różne tłumaczenie dzieciom różnych właśnie postaw, zasad, jak właśnie w takich naturalnych, codziennych sytuacjach. Bo właśnie to mi się wydaje, że jest bardzo, bardzo ważne. Również no, chcielibyśmy bardzo takie właśnie też to nauczanie domowe i widzę, że teraz właśnie dzieci są chore drugi tydzień i tak próbujemy jakby to wdrożyć w domu i widzę, że to jest coś wspaniałego, co daje. Właśnie jak chodzą do szkoły, to jest, też wozimy do miasta, że to jest taka gonitwa, rano wstawanie, te dzieci później są po południu odbierane, jest zmęczenie, jest taka gonitwa właśnie, później przez to nerwy, stres i ten dzień za dniem tak szybko leci, a jednak jak jest się w domu, rano się wstanie ze spokojem, jest czas na modlitwę, jest czas ze spokojem, żeby usiąść, żeby porozmawiać, żeby porozmawiać o lekcjach, o tym, no o tym właśnie wszystkim, co jest ważne, jest czas, żeby poczytać książkę, no jest czas na zabawę. No to życie zupełnie inaczej widzę, żeby wyglądało. No nie wiem, może nam się uda od przyszłego roku, chociaż u nas jest taki problem właśnie, że mąż jakby stracił wiarę, uważa, że jest niewierzący. Ja to wszystko, ta modlitwa wieczorna, czy różne inne rozmowy, to jakby na męża to jak płachta na byka i to jest taki właśnie problem mój i pytanie tutaj do pana doktora, jak te dzieci właśnie dalej mam prowadzić, skoro tutaj z drugiej strony jakby to wszystko, co robię, odbierane jest ze złością, z wrogością, jest czaskanie drzwiami czasami, teraz właśnie dzisiaj, wczoraj musieliśmy jakby no niestety tak jakby trochę okłamać tatę i męża, że idziemy na roraty, powiedzieliśmy, że idziemy do sklepu na zakupy. Właśnie jak sobie z tym radzić, co ja mam robić, czy jakby się przeciwstawiać, czy walczyć z tym, czy jakoś, nie wiem, ukrywać, czy...
A nie jest taki, nie ma możliwości, żebyście państwo razem z rodziną pojechali na rekolekcje jakieś?
To znaczy, no byliśmy, kiedyś byliśmy na tych rekolekcjach małżeńskich tutaj w Bąblinie. Myślałam, że będzie jakoś po tym lepiej, ale widzę, że no nie wiem, może jakoś coraz większe ma problemy, kłopoty, nie wiem, ze sobą, z tą wiarą, z tym wszystkim. No nie potrafię po prostu z nim rozmawiać, bo od razu się wścieka, jest zły. Mhm. No jest to bardzo trudne i też właśnie tak czasami, no właśnie nawet dzisiaj jak wyjeżdżaliśmy, mówię, Boże, no nie chcę, przecież dzieci widzą, że tak, że okłamujemy jakby tego męża. No to jest to trudne, no właśnie, czy okłamywać, czy robić swoje i nie wiem, nie patrzeć na niego, czy no Właśnie, co robić, bo wiem, jak jest ważny po prostu każdy dzień. Czas tak szybko płynie, dzieci rosną, z roku na rok są coraz starsze, coraz więcej widzą, wiedzą i też jak ja nie będę, jak zostawię to powiedzmy, no powiedzmy, nie wiem, w szkole, czy no to nie, wiadomo, nie. Co będzie.
Na pewno nie.
No, jak właśnie sobie z tym wszystkim radzić? No, dla mnie to jest bardzo ważne, to jest, no mówię, nie ma nic ważniejszego w życiu, jak właśnie przekazać tą wiarę i te wartości, no bo wiadomo, jaki jest świat i to ja może się wyłączę i poproszę tu jakąś radę. Tak. Pozdrawiam wszystkich z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem,
bardzo dziękujemy, Pani Katarzyno. Dwie kwestie tutaj się wyłaniają z Pani wypowiedzi, to znaczy ta wcześniejsza, dzielenie się tym, to też było bardzo cenne, w jaki sposób Pani troszczy się, stara o duchowy rozwój dziecka, dzieci swoich. Natomiast ta druga kwestia w taki dość istotny sposób jednak może rzutować i to niestety negatywnie na te relacje. Zastanawiam się, na ile byłaby możliwość, bo te kwestie, które się wyłaniają, to po pierwsze bardzo zła relacja między państwem, która w tej chwili się wytworzyła. Z drugiej strony negatywny wpływ i taka bardzo negatywna reakcja, reagowanie męża i ojca na zachowania religijne, z czego też to może wynikać, by się być może warto było zastanowić albo spróbować jakoś to zgłębić. Nie wiem, na ile byłaby możliwość, żebyście Państwo ze sobą spokojnie spróbowali porozmawiać. Z tego, co Pani mówi, wszelkie formy Pani religijnego zaangażowania czy oznaki, postawy wywołują agresję wręcz u męża. Ale może warto byłoby spróbować znaleźć taki czas i zapytać go, czy w ogóle mu na jakichś wartościach zależy, jaką on ma wizję, jak chciałby tutaj, jak mógłby pomóc. To znaczy, chodzi mi o to, żeby spróbować go zaangażować, żeby to nie było tak, że to tylko są Pani pomysły, bo jest taka zasada, która się nazywa zasada uczestnictwa, która sprawia, że jeżeli ludzie sami coś wymyślą, to łatwiej jest im to przyjąć, bardziej są skłonni, żeby to wprowadzać, żeby tego bardziej przypilnować. Jeżeli udałoby się uzyskać od męża deklarację, że na jakichś wartościach mu zależy w stosunku do dzieci, a na pewno sądzę, że na dzieciach mu zależy. Jeżeli udałoby się potem zapytać, jaki ma pomysł na realizowanie tych wartości, to już byłoby bardzo jakiś wstęp do tego, żeby spróbować uzdrowić te relacje dotyczącą państwa razem z dziećmi. Natomiast
jeśli chodzi o deklarację, to mąż nie tylko deklarację, ale przysięgę składał podczas zawierania związku małżeńskiego, że przyjmą dzieci i po katolicku wychowają.
Tak, tylko w tej chwili jest kwestia taka, że emocje,
słowo
które
dał.
Sprawiają, że,
tak,
że to jakby...
Ale słowo dał, więc można do tego się odwołać, że coś takiego jednak było. I to było uroczyste stwierdzenie.
Znaczy to za mało trochę wiemy, kim, że tak powiem,
tak,
jak tutaj ta sytuacja
to może to nie działać. Oczywiście.
Wygląda, może wywołać, bo są tacy, którzy zareagują na tego typu wypowiedź jeszcze większą agresją, bo się poczują przyatakowani, przyparci do muru, a są tacy, dla których jest to argument. Na pewno dla męża Pani Katarzyny są jakieś rzeczy ważne, istotne. Są jakieś osoby, które są dla nich ważne. Być może przez te osoby warto byłoby spróbować wpłynąć, uświadomić mu pewne rzeczy, bo tutaj już się tak zafiksował, zaprogramował, że jakiekolwiek próby wyjścia wywołują reakcje tego typu. Nie właśnie, no za mało trochę wiemy, żeby tutaj próbować bardziej to rozwiązać. Natomiast generalnie jednak wydaje mi się, że próba, i to w takiej sytuacji, gdzie jest spokojniej, znalezienia czasu na taką, mimo wszystko spróbować ze sobą porozmawiać, znaleźć takie obszary, które nie będą wywoływały w nas agresji, negatywnych emocji. Mam nadzieję, jestem przekonany, że są takie obszary, o których możemy sobie spokojnie porozmawiać i w oparciu o to próbować szukać właśnie tych wartości, szukać czegoś, co mogłoby być tutaj pomocne.
I, no razem, być... i razem z dziećmi modlić się.
I to też bardzo ważna
poza
rzecz.
Poza tatą już.
Tylko nie ostentacyjnie czy demonstracyjnie ojciec z boku, a my módlmy się za naszego złego tatusia czy coś, tylko... Ale to też jest właśnie ogromna pani rola, pani Katarzyno, wbrew albo pomimo tej sytuacji budowanie szacunku dla ojca i męża. To jest naprawdę bardzo ważne. Nie chodzi o to, żeby udawać, żeby mówić, że nic się nie dzieje, że to tylko tatuś tymczasem. No jest taki problem, bo na tyle, na ile dzieci są w stanie zrozumieć, a dużo są naprawdę zrozumieć, powinny być wychowywane w prawdzie. A prawda jest taka, że tata, mąż ma w tej chwili pewne problemy, ale prośmy Pana Boga właśnie, módlmy się o to, żeby pomógł mu przez te problemy przejść. Na zasadzie pełnego szacunku właśnie, ale też i odwołania się do nadnatury, korzystanie tutaj, to o czym mówiłem, z sakramentu. Przecież zawieraliście Państwo ślub w Kościele, Pan Jezus jest przez sakrament małżeństwa z Wami, naprawdę też i poprosić Jego o pomoc w rozwiązaniu tej trudnej sytuacji. To może długo trwać, to nie jest tak, że to za pstryknięciem problem będzie rozwiązany, ale niewątpliwie odwołanie się do takiej nadnatury, czyli modlitwa, z drugiej strony być może też szukanie jakiejś specjalistycznej pomocy, mediacji, takiej dobrej mediacji, która pomoże tę trudną sytuację rozwiązać.
Słuchamy, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Lech kłania się po raz drugi na tak cudownym dworze. Chciałby wrzucić swoje 3 grosze, chociaż mu serce tak kołacze, totalnie można powiedzieć. Uważa, że któryś z szanownych gości zauważył, że dzieci są egoistyczne. On akurat uważa, że tak nie jest. Dzieci nie ma w ogóle egoistycznych, ani ludzi egoistycznych. Mogą się tylko kierować egoizmem. To jest zasadnicza różnica. Tutaj duchowość się odmienia na różne przypadki. Teraz jest pytanie właśnie, czy tak jakby dwie takie strony są. Jest dziecko i rodzice. I wydaje się, że po tej stronie rodziców to są właśnie dojrzali, uduchowieni ludzie. Właśnie po czym poznać?
Powinni być.
To jest tylko teoria. Oczywiście z teorii każdy może się mądrować bez końca i nigdy nie będzie tego końca. Nie? Tutaj akurat człowiek uważa, że jeśli chodzi o duchowość, ludzie autentycznie uduchowieni, można powiedzieć, postawiłby znak równości między człowiekiem dojrzałym. Jest zasadnicza różnica między człowiekiem dojrzałym a dziecinnym. Człowiek dojrzały to człowiek dwubiegunowy. Ma kontakt nie tylko z miłością, ale przede wszystkim z nienawiścią. I do miłości nie ma drogi na skrót. Tylko i wyłącznie poprzez swoją nienawiść. Jest zasadnicza różnica między człowiekiem dojrzałym a dziecinnym, choćby pod tym względem, że należy do całego świata. Potrafi czerpać to, co najlepsze z każdej kultury i od każdego człowieka. Nie zamyka się w jakimś jednym kręgu myślowym i ideowym, a to, co złe, zostawia każdemu. I nie ma litości, ma jedną miarę dla siebie, dla syna, dla matki. I skół tego nie dokończy, bo to są rozmowy niedokończone. A co do uduchowienia jeszcze powiem. To przecież nie jeden już mędrzec mówił. Człowiek uduchowiony to człowiek obdarzony przede wszystkim duchem mądrości. A początkiem mądrości to jest poznanie swojego osła. Nie ma innej drogi. I taki człowiek, który poznaje swojego, to jest pierwszy krok. To jest pierwszy krok na drodze do mądrości. A przeciwstawić się osłowi to jest jeszcze drugi krok. Oczywiście sam tego nigdy nie zrobi. I to nie jest sztuka być odważnym, czy mądrować się, kiedy rzeczywiście człowiek ma kody heroiczne w sobie zakodowane. To jest wtedy, kiedy czuje na jednej szali tchórza, a na drugiej szali szuka. Szuka cały czas tej mocy, siły.
Lechu, no, dziękujemy za te dopowiedzenia. Niektóre rzeczy brzmiały bardzo mocno. Nawet się zastanawiałem, czy rzeczywiście tak do końca można się by było wszystkimi stwierdzeniami podpisać. Jedno chciałbym tylko może dopowiedzieć. To nie jest tak do końca, znaczy do końca, to nie jest tak, że rodziców postrzegamy, czy jeżeli to wypływało z mojej wypowiedzi, to nie miałem zupełnie takiej intencji, jako właśnie takich dojrzałych, uduchowionych. I jak pan o tym mówił, przypomniał mi się znów cytat z listu do rodzin, gdzie jest przepiękne określenie wychowania. Jan Paweł II mówi, że wychowanie jest obdarzaniem człowieczeństwem, wzajemnym obdarzaniem człowieczeństwem. Czyli to ja obdarowuję dziecko, ale dziecko również obdarowuje mnie. Ja troszczę się o duchowy rozwój dziecka, ale w ten sposób dziecko pośrednio jakby troszczy się również o mój duchowy rozwój. To nie jest tak, że ja już jestem tym dojrzałym, doskonałym, tym, który się nie musi troszczyć. Poza tym dalej jeszcze też w tym liście do rodzin przepiękny komentarz do czwartego przykazania. Czcij ojca i matkę swoją, gdzie Jan Paweł II mówi bardzo mocno, rodzice na ten szacunek powinni sobie zasłużyć, dzieci również. Także to nie jest tak, że my jako rodzice troszczymy się o duchowy rozwój dziecka, a z troski o własny rozwój jesteśmy zwolnieni i już osiągnęliśmy satysfakcjonujący, zadowalający poziom. Właśnie przez troskę o własny rozwój duchowy, jako przykład ten, o którym mówiłem, pokazujemy dziecku, że jest to proces, że jest to zadanie możliwe do realizowania i oby nasze dzieci rzeczywiście w nas widziały te efekty tej troski o własny rozwój duchowy.
Mamy być czcigodni.
Czcigodni.
Właśnie, nie? Dziś rozmawiamy o tym, czego nie wolno przegapić w rozwoju duchowym dziecka. Zastanawiamy się, co robimy, by stawać się lepszymi w tym kierunku przekazicielami Bożej myśli, Bożego zamysłu względem rodziny, bo my jako rodzice jesteśmy odpowiedzialni. Nie nasi rodzice, nie dziadkowie, nie teściowie, tylko my jako rodzice, by przygotować dziecko do kontaktu z Bogiem, by ono zechciało być w niebie. Bo to pragnienie musi w człowieku istnieć, inaczej się do nieba nie dostanie.
To jest rzeczywiście nasza misja. Dziecko zostało nam powierzone i, no nie wiem, czasami mam takie ciągoty, żeby straszyć trochę rodziców. Kiedyś Pan Bóg cię rozliczy z tego. Podarowałem ci tego człowieka, to moje dziecko. Co zrobiłeś, aby przybliżyć je do mnie? To jest nasze też zadanie.
Słuchamy Radio Maryja.
Jeszcze raz niech będzie pochwalony.
Na wieki wieków. Mówi
Jezus z Gdyni.
Jezus Chrystus, tak.
Od Redemptorystów. Ja chciałem trochę adrem. To znaczy, państwo zrobili ze mnie toksycznego dziadka.
Nie.
Nie, byliśmy bardzo wdzięczni, panie Jerzy, tylko chcieliśmy...
Ja na to nie pozwalam.
Nie. Na pewno...
Nie musi pan nie pozwalać, bo my tego nie zrobiliśmy. Pozwalam.
Ja nie jestem żadnym toksycznym dziadkiem. Ja współpracuję z rodzicami i wychowuję moje wnuki w duchowej łączności z Bogiem. Tak? A czy pan redaktor wie? Bo pan redaktor powiedział, że pan wie, kto to jest Bóg.
Znaczy my...
Może pan wie i mi wytłumaczy, kto to jest Bóg. Bo pan tu tak powiedział ex cathedra i panowie tam w ogóle państwo mówią ex cathedra cały czas. Życie to jest życie.
No tak, ale panie... nie możemy w radiu mówić tylko o błędach. Musimy wskazywać kierunek.
Trzeba powiedzieć prawdę.
No staramy się. Panie Jerzy, bardzo istotne było to, co pan teraz dopowiedział, a czego pan wcześniej nie powiedział, że stara się pan współpracować z rodzicami. Tam pan bardzo podkreślał, że rodzice są zabiegani, że nie mają czasu i wyglądało na to, że to pan sam się tylko zajmuje. I stąd taka nasza może troska właśnie, żeby jednak rodziców tutaj też uwzględnić. Natomiast absolutnie, jeszcze raz podkreślę, nie uważamy pana za toksycznego
dziadka.
I nie
oceniamy żadnego ze słuchaczy, tylko pewne wnioski ogólne wyciągamy z wypowiedzi słuchaczy, które mogłyby służyć innym. Bo również państwo tworzą tą audycję i są inspiracją do dalszych stwierdzeń.
Właśnie na tym bardzo nam zależy, na tych doświadczeniach właśnie po to, żebyśmy się wzajemnie po prostu ubogacali. Bo to też nie jest tak, że do końca, że ex-katedra przemawiamy. My też mamy swoje rodziny, tak jak pan redaktor tutaj, czy pani redaktor na początku powiedziała, mamy swoje życie i naprawdę też swoje problemy i też się zmagamy. To nie jest tak, że jesteśmy perfekcyjni, idealni, też popełniamy błędy, ale to jest tak, że no świadomość tego, przynajmniej no próbujemy jakoś coś z tym robić, ale naprawdę z życiem też się zmagamy. To nie jest tak,
mało,
że...
Mało powiem wam jedno, państwo, moi kochani państwo, powiem jedno. Bardzo mało wiecie o życiu. No, bardzo mało wiecie o życiu.
Ma pan prawo sądzić nas po jednej wypowiedzi.
Życie z książek.
Mamy trójkę dzieci, piątkę wnuków i 47 lat małżeństwa.
Nie znaczy, że te dzieci są super. Nie znaczy, że te dzieci są super.
My pana nie oceniamy, niech pan też nas po jednej wypowiedzi nie ocenia, bo to oczywiście to byłyby oceny niesprawiedliwe. Drodzy państwo, 22:51, może chwila muzyki.
Słuchamy Radio Maryja. Halo?
Dziewicka.
Słuchamy.
Paweł z okolic Torunia. Serdecznie pozdrawiam gościa, osoby prowadzące, pana, który mi połączył, a także wszystkich słuchaczy.
Witamy pana również.
Tak. Chciałbym podzielić się swoimi refleksjami. Uważam, że moim zdaniem nie można zaniedbać w rozwoju dziecka. Nie wolno nam właściwego opisu Boga. Należy od dzieciństwa wczesnego wieku już uczyć, że Bóg jest miłością, bo często jest tak, że rodzice mówią, na przykład Pan Bóg cię skarał, na przykład Pan Bóg cię skarze i wtedy dziecko sobie tak wytwarza sobie obraz Boga tego karzącego, który nie jest miłością, jest taki surowy. A to należy już opisywać od początku, że Bóg jest miłością. Bóg nie jest policjantem jakimś, który czyha, żeby nam dać mandat, czy jakiś choć z pałką lub urzędnikiem z urzędu skarbowego, który dokładnie nas rozlicza. Jeżeli jest miłością, jest absolutem, jest doskonały, dlatego wybacza. I nie jest tylko sprawiedliwy, jest miłością. I trzeba opisywać Pana Boga tak zawsze. Po drugie, należy również uczyć ufności do Pana Boga, bo jeżeli już dziecko się ufa, mówi się pomóc, czy Bóg ci pomoże i wtedy będzie się wiarę się przekaże, ufności przekaże dziecku, to będzie tak ufać Bogu, będzie łatwiej, bo jeżeli przecież dorosły może brakować tej ufności, tej wiary i już czasem komuś brakuje wiary, bo w dzieciństwie się nie nauczy, trudno, jest ktoś niewierzącym, to praktycznie musi się nawracać, jeżeli ta wiara jest słaba, może wygasnąć szybko. Poza tym to należy mówić o piekle, ale nie straszyć tam piekłem, tylko mówić, że szatan zło jest i wtedy, żeby dziecko nie bało się Pana Boga, tylko trzeba bać się grzechu, zła i piekła i potępienia się bać, a Bóg jest miłością, jest dobry, nie trzeba się Pana Boga bać. Trzeba kochać, szanować, starać się jak najlepiej. A inna sprawa to należy również uczyć miłości i również i mówić o aniele stróż, modlić się do anioł stróż, bo anioł stróż nie tylko ma nas prowadzić, szczec nas ma również przed niebezpieczeństwami, ale również ma nas do żywota wiecznego, nas do nieba ma prowadzić przed różnymi pokusami, ma nas szczec również i przed niebezpieczeństwem, a jeżeli się nie będzie dziecko uczyć modlitwy, mówić o aniele stróżu, to trudno przecież, żeby w życiu dorosły człowiek zaczął się modlić o anioł stróż, a niektórzy traktują taką modlitwę za niepoważną, a anioł stróż ma, również nam pomaga w życiu i trzeba na te sprawy zwrócić uwagę. Może na tyle. Serdecznie wszystkich pozdrawiam, z Panem Bogiem.
Dziękujemy Pani Pawle.
Dziękujemy Panie Pawle za to cenne dopowiedzenie. Rzeczywiście nasza duchowość jest bardzo bogata, bo tutaj i kwestia właśnie Anioła Stróża, o którym Pan mówi, ale to też relacja z Matką Bożą, na przykład można by tutaj powiedzieć, relacja z moim patronem świętym, którego mam tutaj szereg rzeczy.
Święte obcowanie.
Na tę duchowość się składa i rzeczywiście warto nie zaniedbać również i tych elementów. No i to, o czym Pan mówił, kształtowanie właściwego obrazu Pana Boga, jak najbardziej słuszny postulat, także bardzo dziękujemy.
Słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Maria z Warszawy.
Teraz i zawsze. Witamy Panią.
Pozdrawiam serdecznie Państwa wszystkich i chciałam powiedzieć, że sprowokował, przepraszam, dosłownie dwa słowa na temat tego Pana, który jest wszechwiedzący.
Darujmy.
Dzisiaj byłam na rekolekcjach w mojej parafii i tak pięknie ksiądz z Białobrzegów, zresztą pozdrawiam go, tak pięknie prowadził. I dziś był temat właśnie, że zacznijmy zmieniać świat od siebie, że nie możemy wszystkich pouczać, ja też to mam, tę wadę i dlatego dzwonię, żeby powiedzieć. Mnie się też wydaje, że to też tyczy tematu, czego nie zaniedbywać w wypadku dzieci. Otóż ja też popełniłam błąd, wychowując syna. No, wychowywałam go prawie z mamą, sama od trzeciego roku życia. Zbyt byłam apodyktyczna, zbyt zawsze wiedziałam lepiej. Oczywiście nie można pobłażać, ale nie można stawiać się tak jak ten pan w takiej roli wszechwiedzącego. I państwo mnie wzruszyli tym, że tak skromnie tłumaczyli się. Otóż wystarczyło powiedzieć to, co dzisiaj ksiądz, że trzeba zmieniać się od siebie świat. I jak dziecko, sądzę, że przykład, najlepiej dziecku, przykład rodziców, jakoś tak dziecko czuje, tak jak w bajce Andersena Król jest nagi, dziecko czuje bezbłędnie, co to jest prawda, co to jest fałsz i wydaje mi się, że w rodzinach w tej chwili jest pewien niepokój, zagrożenia jakieś i dzieci to czują. I na przykład bardzo wzruszyła mnie ta pani, w której mąż tak ją właściwie, przepraszam, że powiem, pacyfikuje prawie w związku z tym, że uważa, że ona przesadza w tym, żeby wychowywać zwierzę. To jest bardzo trudny problem. Znam ten problem, już nie będę tego rozwijać. Natomiast jeżeli będziemy wszyscy się mądrzyć, przepraszam, tak jak... No bardzo mi było przykro, że państwo wszyscy byli tacy skonsternowani, bo właśnie dziś był ten temat bardzo piękny o pokorze w pewnym sensie, że zacznijmy zmieniać od siebie. I wtedy jak zaczniemy patrzeć rodzice na siebie tak krytycznie, bo ja niestety też byłam przejęta tak rolą, bo sama musiałam być ojcem i matką, być może przesadziłam. I syn bardzo to, no jest dorosły, ale bardzo jest to ostrzeżenie, bardzo rzadko mnie odwiedza. Myślę, że ten dziadek nie jest toksyczny, ale niech on też uważa, żeby nie był za bardzo, że tak powiem, wszechwiedzący wobec wnuków, wobec dzieci, bo to się potem mści. A Państwu serdecznie dziękuję i za tę skromność, która mnie wzruszyła i dlatego zadzwoniłam. Wszystkiego dobrego, z Bogiem.
Dziękujemy bardzo.
Panie Mario, pozdrawiamy.
Chwila muzyki i kilka ogłoszeń. Thank you. Radio Maryja, 23 właśnie minęła. W audycji dla małżonków o tej porze podajmy informacje.
Ja mam jedną informację dotyczącą rekolekcji spotkania małżeńskie. Od 12 do 14 grudnia w Warszawie dla powtórnych związków cywilnych po rozwodzie. Zgłoszenia przyjmują Państwo Antoszkiewiczowie, telefon 22 815 30 97. Powtarzam, 22 815 30 97. I szczegóły dalsze można spotkać na stronie www.spotkaniamalzeńskie.pl.
I zapraszamy na kolejną audycję dla małżonków i rodziców 9 grudnia za tydzień. Temat przez modlitwę do większej miłości Boga i małżonka. Można powiedzieć kontynuacja tego dzisiejszego tematu. Naszym gościem będzie ksiądz Marek Bałwas. 16 grudnia otwartość na drugiego, przez duże D, na drugiego, na drugą osobę, a zdrowie psychiczne w rodzinie. Nasi goście, pani Regina Bisikiewicz, trener rozwoju osobistego, i pani Aleksandra Korzuszek. 23 grudnia zróbcie mu miejsce, Pan idzie z nieba, ksiądz Artur Szymczyk. Drodzy Państwo, na stronie Radia Maryja pod zakładką audycje dla małżonków w archiwum można znaleźć 10 lat do tyłu wszystkie nasze audycje. Była mowa na przykład tutaj o nauczaniu domowym. Pan doktor Andrzej Mazan miał na ten temat audycję. Wystarczy w wyszukiwarce wpisać Andrzej Mazan i te audycje zostaną wylistowane. Będzie można je ściągnąć na dysk czy odsłuchać online. To jest bardzo duża pomoc. To jest prawie 600 audycji, proszę Państwa, dostępnych dla każdego, kto chce poszerzyć swoją wiedzę na tematy związane właśnie z małżeństwem, z rodziną, z problemami, które trapią nas, małżonków, i których bez Boga i bez duszpasterzy, którzy nam niosą tego Pana Boga, Chrystusa nam niosą, nie rozwiążemy. Czego nie wolno przegapić w rozwoju duchowym dziecka? Odbieramy telefony.
Słuchamy, Radio Maryja.
Szczęść Boże. Szczęść Boże. Ja chciałam, że nie, prawda, w tej sprawie...
A imię Pani?
Maria.
Dziękuję
i
bardzo.
Właśnie ja chciałam powiedzieć do tej młodej mamy. Ja jestem babcią, ale nie mam teraz zamiaru mówić o babci, tylko mam też kochane dwie synowe, cudownych zięciów, prawda, i trzech synów, dwie córki, więc po prostu bardzo, bardzo mnie ona poruszyła, że właśnie sama tak modli się chyba z córeczkami i że mąż przeżywa takie jakieś problemy no sam z wiarą. Nie można też tak się traktować go jakby, że on tak jak z jajkiem, żeby nie daj Boże nie zobaczył, że się modlą. Ja przepraszam, nie mam tutaj żadnej dygresji do nikogo. To są moje w tej chwili własne, prawda, na ten temat takie doświadczenia. Że po prostu modlą się, a nie, że później może być też tak, że w przypadku, prawda, drugiej strony małżonka, najpierw, prawda, no to jakoś nie będziemy specjalnie się tak manifestować, prawda, czy mama, że tak i później sama się może zaniedbać. Niech ona trzyma się, jest Panem Jezusem, jest wspaniała, absolutnie, to się czuje, to się po prostu czuje, ktoś telefonuje i od razu też się czuje, że jest wspaniała, niech właśnie on widzi tą modlitwę. Tak jak powiedział tu chyba pan profesor, żeby nie jego tam, prawda, angażować na siłę, ale on widzi, jest, widzi modlących się i ona czeka. Ale jeszcze jedna rzecz jest ważna, bo to jest istotne, może też być mąż w jakimś uzależnieniu. I tak, teraz będziemy mieli Boże Narodzenie, będzie wizyta duszpasterska. W jaki sposób ich właśnie, prawda, jakiegoś kapłana, prawda, jakoś zaprosić, żeby on już sam indywidualnie, prawda, pracował nad tym powrotem do wiary, bo mam nadzieję, że, prawda, kiedyś ta wspólna wiara małżeńska była. I tyle chciałam powiedzieć, że jeszcze raz właśnie, żeby, bo na pewno słucha, że od razu serce moje zabiło, że wspaniała, i że chcę uczyć dzieci w domu, bo prawda, tam dziecko choruje dłużej. Ja akurat mam takie i medyczne, i pedagogiczne doświadczenia, więc bardzo odczułam taką bliskość do tej właśnie, tym bardziej, że kocham bardzo swoje też synowe, no chyba najbardziej te dzieci, które przyszły do mnie. I to chciałam tylko rzeknąć, że ten małżonek zdecydowanie, bo też jestem osobą, która no stara się być tak z Duchem Świętym, on też potrzebuje, jakiś musi mieć też wewnętrzny problem, jakieś uzależnienie, jakieś ma. I dlatego też powinien on przede wszystkim swoją tam nad tą jakąś duszą, na te swoje kontakty z jakimś kapłanem, prawda, popracować, ale ona niech będzie cały czas, niech nie właśnie nie boi się, nie lęka, niech będzie to świadectwo, bo później pomalutko ona może się też pomału wycofać i, ale na szczęście w moim przypadku, kiedy to mówię, jest tak wspaniale, że wszyscy odżyli, że wszyscy są razem i małżonkowie, i chociaż, prawda, było też tam takie jakieś tam zachwianie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże,
bardzo.
Pani Mario.
Szczęść Boże również, Pani.
Dobrej nocy.
Dobranoc. I słuchamy Radio Maryja.
Halo, dobry
tak,
wieczór.
Słuchamy. Dobry wieczór Panu. Imię?
Mam takie pytanko, bo...
Jakie Pana imię?
Zbyszek.
Dziękuję bardzo. Witamy Pana Zbyszka.
Zbyszek z Mazowieckiego. Mam pytanie, bo chodzi o to, że był Adam i Ewa, prawda? I był Kain i Abel. Później poczęli się gdzie kobieta, która poczęła, nie wiem, no, która rozwiązała w dalszym trybie ludzkość. No, czy to nie były związki jakieś kazirodcze? No takie moje pytanie, no bo wielu moich znajomych właśnie tak rozmawialiśmy sobie między sobą, że no właśnie...
Panie Zbyszku, znaczy w tym momencie tutaj w studiu są ojcowie, ale nie redemptoryści, tylko ojcowie rodzin. Nie mamy tu żadnego księdza i byłoby lepiej zadzwonić z tym, no jak będzie akurat przy jakiejś katechezie temat, kiedy tu będzie siedział ksiądz. Bo no, my nie chcemy wypowiadać się na te tematy, bo byśmy jeszcze tam... coś nabroili, prawda? Ja jestem fizykiem, żona jest artystą plastykiem.
No właśnie, ja jestem też no, zwykłym, także, że tak powiem, no, szoferakiem, że tak powiem.
No, także na pewno to w Bożym zamyśle wszystko jest rozwiązane w porządku. Jeżeli była stworzona para ludzka, no to na początku nie mogli się inaczej tak. W jakiś sposób rozmnażać. Tak, nie mogli inaczej. Znaczy, w tej chwili byśmy to nazwali związki kazirodcze, ale wtedy tego rodzaju obciążenia no genetycznego widać
poczęło,
nie było.
Skąd się tak,
tak.
Właśnie to,
tak,
to
tak, ale ja bym tutaj
plemię.
Dodała, tak. Że Pismo Święte nie jest księgą historyczną.
Okay. Dobrze. Momencik, panie Zbyszku, może pan przejdzie na odbiór. Za chwileczkę będzie
jasne,
odpowiedź.
Jasne.
Tak, tak
bardzo dziękuję.
Z Panem Bogiem.
Pozdrawiam.
Mamy kolejny telefon, halo.
Słuchamy Radio Maria.
Niech będzie posłany Jezus Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Słucham Państwa.
Witamy Ojca.
Dziękuję za tę audycję. Widzicie, co do urzędnych, słuchałem w samochodzie, w drodze. Tak, dotarłem do domu i słucham dalej. No i ten pan mnie sprowokował. Nie wiem, może ja nie słyszałem, czy Państwo nie odpowiadaliście już, bo też nie cały, jak wykręcam telefon, to w pewnym momencie wyłączam radio.
Mm-hmm. Zaczęliśmy odpowiadać, ale...
Znaczy, nie chcemy tutaj znaczy, nic namieszać.
Znaczy, ale to jest bardzo proste. Pismo Święte nie jest księgą, która mówi o geografii, o historii, o fizyce, czy, prawda? Mamy bardzo... To jest... Pismo Święte jest księgą, która mówi nam to wszystko, co jest potrzebne do zbawienia. Co jest potrzebne do zbawienia. I tu wychodzi... Pierwsi rodzice, grzech pierworodny i tak dalej. I tu Kain i Abel, dobro i zło, prawda? Jeden idzie konsekwencje tego grzechu, a drugi dobro słucha Pana Boga i tak dalej. I tak jest w życiu człowieka. Także jeżeli się ludzie rodzili, to musiały być kobiety, prawda? I tam i kazirodztwa nie było. Nie było na pewno niczego, co nie jest zgodne z prawem naturalnym czy prawem Bożym. Od samego początku. Także wielu rzeczy możemy nie wiedzieć, prawda? Możemy, od tego później jest teologia, są, prawda, jakieś takie poszukiwania, nauki teologiczne. Teologia to jest objawienie nam przekazywane i rozum. Tu właśnie później rozwija się na tej bazie teologia. Także mam nadzieję, że temu panu odpowiedziałem. Niektórzy tak interpretowali Pismo Święte, kiedyś brali dosłownie wszystko i w historii to było, że nawet do geografii, do, prawda, myśleli, mówili, że na przykład krańce świata są i świat jest, ziemia jest płaska i tak dalej. Takie, no różne były, prawda, różnie to było w historii, ale nauka się rozwija i jest tu potrzebny i rozum. I mam nadzieję, że odpowiedziałem panu. W Piśmie Świętym jest to wszystko, co jest potrzebne do naszego zbawienia. Tu chodzi o zbawienie nasze. To jest ta księga. Pan Bóg dał nam ten list, napisał do nas, czyli Biblię. Prawda? Przez oczywiście posłużył się ludźmi. Także chyba mam nadzieję, że tu no, może wystarczy.
Dziękujemy ojcze dyrektorze.
No, to było bardzo proste, tak bym powiedział, tak się mówi na katechezie, dzieciom, młodzieży, ale chyba każdemu z nas, chyba prostym językiem. Dziękuję serdecznie, dziękuję za ten dzisiejszy temat. No, jest bardzo ważny i Bogu dzięki za Państwa posługę. Pani Elu i Panie Leszku i wszystkich, którzy przychodzą. To jest bardzo ważne są te wtorki. Wielu ludzi mówi mi, jak ile im to dali, prawda, ile im dał nie tylko kobiety, ale mężczyźni. Tak, i to jest, i słuchają i budują się wewnętrznie i pomaga im to rozwiązać wiele problemów. Za to dziękujemy serdecznie i dalej tak. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, ojcze dyrektorowi.
Szczęść Boże.
I odbieramy kolejny telefon.
Słuchamy Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kogo witamy?
Mówi Darek z Londynu.
O, witamy bardzo serdecznie.
Ja chciałam powiedzieć to, czego nie powinniśmy właśnie pominąć w wychowaniu dzieci duchowym. A natomiast no, bym powiedział, że chodzenie do kościoła przede wszystkim to jest bardzo ważne i odmawianie modlitwy. Mogę powiedzieć taką sytuację, którą miałem jakiś czas temu. Byłam takich małych, dwóch rozdychanych chłopaków, 20 miesięcy i 3 w ureku. No i byliśmy w kościele, no w takim oddzielnym pokoiku, gdzie jest tylko głośnik i tam po prostu dzieci mogą się bawić. No i byliśmy tylko my, żona i dzieci. No i w pewnym momencie po prostu te dzieci tak szalały, że byłem tak sfrustrowany trochę tym wszystkim, tym ich zachowaniem. No i tak powiedziałem sobie w myśli do Pana Boga, czy nie ma jakiejś innej możliwości, żebym przychodził do kościoła, czy nie mogę po prostu sobie posłuchać radia w domu i czy byłoby to samo. No i później stało się coś takiego, że poszliśmy do komunii, no i pewna pani do mnie przyszła i dała mi taką kartkę. Ja to czytam, a tam było to było kartka i tam było napisane, że Pan Bóg woli, żeby było głośno w kościele i żeby nie było nas w ogóle. No i po prostu w pewnym momencie to tak tchnęło do mnie, że wtedy, kiedy miałem największą jakąś wątpliwość, to Pan Bóg przemówił do mnie w ten sposób, że posługuje się ludźmi jako aniołami swoimi. No i tak po prostu, i to swoją wątpliwość, kiedy, no, mówię, odkąd chodzę do kościoła, nikt w życiu nie ma żadnej kartki. No i w tym momencie, kiedy miałem największe wątpliwości na temat chodzenia do kościoła, dostałem swoją odpowiedź, także chwała Bogu, chwała Panu.
Chwała Panu.
Chwała Panu. Panie Darku, kiedyś w Warszawie, jak było, już nie wiem tam, które kilkunaste z kolei wesele wesel na mszy świętej, było kilkaset rodzin z dziećmi, małymi dziećmi, które oczywiście po tym kościele no, troszeczkę się ruszały. No, przy takiej ilości dzieci, no to ten, było słychać, że się ruszają. Ksiądz biskup na koniec kazania, bo ksiądz biskup celebrował, życzył księdzu proboszczowi, żeby taki szum w kościele miał zawsze, bo wtedy ta parafia będzie żyła i kościół będzie żył. Także to jest istotne. Natomiast z drugiej strony, jak dzieci, no dzieci lubią czasem poszaleć w kościele. Myśmy próbowali innej metody. Szliśmy na godzinny spacer do parku przede mszą świętą, gdzie się wybiegały, wyhasały na tyle, że już nóżki były zmęczone i siedziały spokojnie przez tą godzinę w kościele. No, przy takich małych dzieciach. Nie?
Ale mieliśmy coś, co ich mogło jeszcze dodatkowo zainteresować.
Ale to specjalne
ale temat też bardzo ciekawy. Tutaj padło wcześniej właśnie, co zrobić z dziećmi takimi rozrabiającymi czy biegającymi, ale tutaj też szereg rzeczy już zostało odkrytych. Chociażby ten sposób, o którym tu przed chwilą pan redaktor mówił, ale też kwestia tego właśnie, że dzieci na przykład próbują wchodzić do prezbiterium, ale to jest ta kwestia, żeby przyjść z nimi wcześniej, żeby się zapoznały, bo idą tam, dlaczego tam idą, bo ich to ciekawi, jeżeli te ciekawość wcześniej się zaspokoi, jest szansa, że już aż tak bardzo nie będą tam ciągnęły. Także to też są wszystko cenne uwagi, tutaj wzajemnie się wspieramy i bo też młodzi rodzice pytają właśnie, co tu zrobić i tutaj panu Darkowi też dziękujemy, że jednak z dziećmi chodzi do kościoła, że Pan Bóg tak go pokierował, dał mu do zrozumienia, że to jest właściwa postawa.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, Ewa z Warszawy.
Witamy Panią.
Skłoniła mnie głównie Pani Katarzyna, żeby zadzwonić i podzielić się swoimi doświadczeniami, takimi bardzo trudnymi, a mianowicie rozmowy z synem, który jest no, bardzo daleko od kościoła, a ja również staram się do kościoła, też nie jestem blisko, no, jestem w takim troszeczkę zamieszaniu. I rozmowy z nim były bardzo trudne, a wręcz niemożliwe, ponieważ on miał swoją, nie wiem, zawsze swoje argumenty, swoją wiarę jeszcze jakąś przedstawiał i właściwie mnie bardzo denerwował, nie dał dojść do głosu i nie było żadnej rozmowy. Natomiast ja, próbując zbliżać się do Boga i no, a to poszłam do kościoła, prawda, czy Radio Maria otworzyłam, tego wszystkiego przed nim po pierwsze nie kryłam, chociaż dla niego to powód jest, nie wiem, do zdziwienia, czy wcześniej był może powodem śmiechu. Natomiast ja sposób, jaki znalazłam na to, to zaczęłam mówić, słuchaj, mnie to bardzo boli. Bez względu na tym, on również wie, że ja mam, nie mogę się w pełni określić jako osoba już wierząca i wiedział o moim zamieszaniu. Ale powiedziałam, to mnie bardzo boli, kiedy tak mówisz, albo tak żartujesz, albo tak się śmiejesz. Dla mnie to jest bardzo ważne i bez względu na to, jak jestem blisko czy daleko, to mnie zawsze bolało. Szydzenie z kościoła czy z ludzi wierzących. I to w jakiś sposób pomogło i mogliśmy zacząć w jakiś sposób rozmawiać. A poza tym staram się z nim rozmawiać w tej chwili tak lekko i on również też lekko. Nie mogę go przymusić, prawda, i powiedzieć, że źle robisz, że tak nie możesz, że nie jest tak, jak myślisz. Kiedy mi powiedział w pewnym momencie, mama, i ty wierzysz w te bajeczki, w tego dziadka z brodą? No ja mu powiedziałam po prostu tak, wiesz co, jeśli to jest bajeczka, to jest najpiękniejsza, jaką znam. I w taki sposób te stosunki zupełnie się zmieniły i nie ma w tej chwili takiego napięcia i możemy rozmawiać i on więcej przyjmuje i zaczyna się liczyć ze mną i z moimi, nie wiem, poszukiwaniami, z moimi próbami i przestał mnie ranić, a również ranić, no nie wiem, ludzi wierzących i Kościół, przynajmniej przy mnie. Zaczął brać pod uwagę przy swoich projektach również. No on ma tam jakieś próby tworzenia szkół czy czegoś, że no on chciałby takie szkoły, w których mogliby również uczyć się dzieci, które chciałyby iść do seminarium duchownego. Chciałby, żeby to było taka bardzo otwarta między innymi. Także bardzo to się zmienia i myślę, że takie nastawanie, że nie masz racji, jest zupełnie inaczej niż myślisz, prowadzi do starcia i do no, nie prowadzi do jakichś takich skutków, jakich byśmy chcieli. Natomiast zrozumienie, okazywanie zrozumienia jego i szacunku dla niego i żądanie tego dla siebie, a oprócz tego pełna szczerość. Więc tak jak myślę o tej pani, że pani Katarzynie, że powinien chyba ojciec wiedzieć o wszystkim, że to niedobrze jest ze względu na dzieci, jeśli cokolwiek skrywamy przed tatusiem. Natomiast z tatusiem porozmawiać. No masz problemy, ale słuchaj, ze względu na dzieci umówmy się na pewne rzeczy. Na przykład nie mieszajmy im. Ja się zajmę. Ty masz własne problemy, jesteś teraz daleko. Dzieci będą podejmować decyzje też potem, ale w tej chwili zostaw to mnie, jeżeli ty nie możesz, prawda? Ale nie przeszkadzaj nam.
Mm-hmm. Tak.
No tak. I tyle chciałam.
Dziękujemy pani Ewo.
Bardzo dziękujemy tutaj.
Szczęść Boże.
Zwróciła pani uwagę i słusznie na taką sprawdzoną metodę w rozwiązywaniu trudnych różnych sytuacji między dwiema osobami, mianowicie nie atakowanie tej drugiej osoby, co zawsze będzie wywoływało reakcję też ataku, ale mówienie o swoich odczuciach, dlaczego to pani było, dlaczego ta sytuacja dla pani konkretnie jest trudna, dlaczego jest bolesna i to rzeczywiście jest sprawdzona metoda rozwiązywania konfliktów różnych trudnych, właśnie nie atakowanie drugiej strony, ale mówienie, dlaczego dla mnie ta sytuacja jest trudna, jakie wywołuje we mnie skutki, jakie mogą być to dla mnie skutki, dlaczego to jest dla mnie takie przykre i to jest rzeczywiście bardzo cenna metoda. Bardzo dziękujemy za zwrócenie na to uwagę.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, mówi Krzysztof z Malborka.
Witamy.
Mili państwo, dziękuję bardzo za audycję. Pozwoliłem sobie włączyć się do niej, ponieważ ten pan właśnie, który tam powiedział, że on dziecku Boga odsłania i tak dalej. To dobrze, że odsłania Boga i że to dziecko będzie kochało Pana Boga, tylko żeby nie było tak, że dziecko będzie kochało Pana Boga, którego nie widzi, a nie bardzo będzie kochało człowieka, którego widzi. Dlatego dobrze by było z dzieckiem, a jestem ojcem też, dorosłych dzieci, najpierw, żeby dziecko poznało świat. Nawet i tego robaczka, że on ma cel. Jest ptak, jest wreszcie człowiek, że świat przyrody jest światem celowym i racjonalnym, że my mądrość czerpiemy z tego świata, a ta mądrość została przekazana, tchnięta od Boga. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa. Jak najwięcej czytać. Tylko nie na tej zasadzie, że sobota, Boże Narodzenie, to siadamy i czytamy. Nie. Maleńką porcją. 2-3 strony, ale codziennie. Ale codziennie. A jeżeli dziecko potrafi czytać, a niech zaczyna próbować wierszyki nawet czytać, to jeden wierszyk dziecko, drugi wierszyk ojciec. Ja tak ze swoimi dziećmi też robiłem. I tak 4 strony dziennie, 2 strony syn, 2 strony ja. Jeżeli policzymy, a dorośli powinni potrafić liczyć, to jeżeli 4 strony dziennie, to 120 stron miesięcznie. Jeżeli 120 stron miesięcznie, to 1400 prawie rocznie.
Mhm.
No to nie jest zapalenie wyobraźni, tylko ja to praktykowałem. I ja z dzieckiem i przeczytałem i trylogię, tylko oczywiście później. Najpierw i Pinokia czytaliśmy, i Juliusza Werna, 15-letniego kapitana, i inne. Nie zaniedbujmy czytania. I szczególnie Sienkiewicza, Krzyżaków. Pamiętam, Krzyżaków też przeczytałem z synem. W tym trybie. Dwie strony ja, dwie strony on. Codziennie. Chociaż się nie chciało. Codziennie. I syn w pewnym momencie się pyta. Tatuś, a co to znaczy, że Zbyszka brały ciągoty? Bo jest. A ja oczy zrobiłem. Faktycznie później znalazłem, że kiedy Zbyszek patrzył na Danuśkę, to brały go ciągoty. No i jeżeli dziecko postawiło takie pytanie, to ojciec chłopcu tłumaczy i wyprzedza seks edukatorów genderowych.
To tak
nie
jest.
Bójcie się proponować, nie proponować, czytać razem Sienkiewicza, Krzyżaków. No i tak, bo to Krzyżaków, to gruba książka, a spróbujmy może od czegoś. A powrót taty Mickiewicza. Tam jest 20 parę zwrotek, ale przeczytaj, czy ktoś zna w ogóle powrót taty? Ja na pamięć akurat przypadkowo znam. Ale spróbujmy od tego. Nim sięgniemy po nie wiadomo jakie dzieła i tak dalej, spróbujmy od tego maleńkiego robaczka wprowadzić świat przyrody dziecko, że to jest mądre i celowo i my mądrość swoją czerpiemy z tego, co jest zapisane w przyrodzie. Nic mądrego innego nie wynajdziemy. Tylko to, co jest zawarte w przyrodzie. No i może zacznijmy od tego powrotu. Pozdrawiam wszystkich z Panem Bogiem. Słucham już audycji.
Dziękujemy Panu.
Dziękuję
bardzo.
Panie Krzysztofie.
No jak najbardziej, panie Krzysztofie, zgadzam się, bo również mam bardzo pozytywne doświadczenia, jeżeli chodzi o wspólne czytanie i ja też ze swoimi dziećmi trylogię akurat przeczytałem i inne książki, z tym się zgadzam. Natomiast jeżeli chodzi o mądrość, to oczywiście przyroda, ale również właśnie i objawienie i Pismo Święte, także to tak troszkę może szerzej na to bym spojrzał.
Dziękujemy wszystkim radiosłuchaczom za telefony. Może jeszcze parę słów na koniec. Także oczywiście przyroda jest piękną księgą, na bazie której możemy również dziecko wprowadzać w świat wiary. I nie musimy od razu do Pisma Świętego sięgać, bo małe dziecko tego na razie nie zrozumie, ale i będzie ten czas, kiedy do Pisma Świętego też musimy sięgnąć. Pan doktor Paweł Kwas jest naszym gościem. Co jeszcze, panie doktorze, na ostatnie 3 minutki?
No może jeszcze dodam, że myślę, że nie będę daleki od prawdy, jeżeli powiem, że wszyscy rodzice, jesteśmy wszyscy rodzicami. Jak sięgniemy pamięcią, to pewnie jakieś zaniedbania i jakieś takie przegapienia to nam się przytrafiały i to jest normalną rzeczą, że no niestety jesteśmy właśnie słabi i błędy popełniamy pewnie. Natomiast chodzi o to, żeby świadomość tych słabości nie demobilizowała nas, żeby nie było czegoś takiego, a ponieważ mi się nie udaje, to nie warto podejmować wysiłku, bo i tak znowu tam mi się coś nie uda. Tak jak w chrześcijaństwie, upadam i wstaję i idę dalej i próbuję i podejmuję na nowo swoje obowiązki, swoje starania, także warto tutaj właśnie wstawać i próbować dalej i się nie zniechęcać, mimo tego, że być może nie wszystko jest tak, jak byśmy chcieli, aby było. Także to jedna taka uwaga. No a druga to ja jestem bardzo wdzięczny za te wszystkie dopowiedzenia, bo jakoś tak się przejąłem tym, że z każdego spotkania można się rzeczywiście też czegoś nauczyć i tutaj wzajemnie się uczymy. Także bardzo, bardzo Państwu za podzielenie się swoimi doświadczeniami, uwagami. Dziękuję.
Również też dziękujemy. To, co tutaj Pan mówił, że wszyscy mamy swoje słabości i każdy czegoś na pewno zaniedbał, niekoniecznie intencjonalnie. No, sposób na to jest między innymi taki. Na stronie www.różaniecrodziców.pl możemy włączyć się w róże różańcowe, modlitwy za swoje dzieci, właśnie żeby Pan Bóg wyrównał te wszystkie nasze zaniedbania, uzupełnił, wypełnił to, czego myśmy nie dopełnili, bo teraz już dzieci, na przykład do dzieci już nie mamy tego dostępu, bo są już za duże, czy założyły własne rodziny. Także w ten sposób zalogować się na tą stronę www.różaniecrodziców, bez polskich znaków, pisane razem.pl. Też jesteśmy w takich różach różańcowych. Nasze dzieci również za swoje dzieci się modlą. Także modlitwa. Polecamy Panu Bogu. Bo Bóg daje nam tą właśnie, ponieważ jest dawcą przymierza małżeńskiego, jest wierny swojemu słowu i zawsze nas wspomoże. Tylko my musimy do niego z tym, z tą prośbą wystąpić, prosić go o to. No. W naszej audycji dzisiaj 15 telefonów, 11 to było od mężczyzn, tylko 4 od pań. Także no widać, jak panowie też dzwonią i nawet niekiedy w znacznej większości. Także jest to radio wcale nie samych pań, chociaż panie też są bardzo cenne, jeżeli chodzi o różne uwagi, bo i mężczyzna, i kobieta inaczej daną sytuację widzi i dlatego to jest taka wielka płaszczyzna, na której możemy się ubogacać.
Wzajemnie ubogacać.
Te 23 lata istnienia radia i tego kontaktu właśnie na żywo, na antenie, to jest wspaniały dar, wykorzystujmy go, wspierajmy radio w różne sposoby, by więcej ludzi zechciało również korzystać z tych darów, które ona nam niesie. Dziękujemy, pan doktor Paweł Kwas jest naszym gościem. Dziękujemy również państwu za wszystkie telefony i już zapraszamy za 4 minutki na modlitwę na zakończenie dnia, na kompletę.
Ojciec Święty Jan Paweł II powiedział:
dziękujemy świętemu Józefowi za to, że obrał sobie miejsce szczególnej swojej obecności w Kaliszu. Szczęśliwa jest wasza diecezja, że ma tak potężnego patrona.
Zapraszamy wszystkich, którym zależy na dobrej rodzinie, trwałej rodzinie, szczęśliwej rodzinie. Szczęśliwej na ziemi i szczęśliwej w wieczności. Zapraszamy do najczulszego opiekuna świętego Józefa w każdy pierwszy czwartek miesiąca. Rozpoczynamy już o godzinie 17.
Podaję informację o numerach stron do modlitwy kompletą. hymn Nim kres nadejdzie, w tomie pierwszym, strona 923, w wydaniu skróconym 1166. Psalmodia, czytanie i modlitwa z wtorku, 934 strona, wydaniu, w tomie pierwszym, wydaniu skróconym 1179, i antyfona końcowa: Witaj Królowo Matko Miłosierdzie.
Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja.
Uczyńmy krótki rachunek sumienia. Dziękując Bogu za cały dzień, dziękujmy za wszelkie dobro, którego dzisiaj doświadczyliśmy. Z ręki tych, którzy są nam bliscy, za wszystkie łaski i również za te, których może nie zauważyliśmy, ale dzięki którym nasze życie przebiegło szczęśliwie. Dziękujmy również za te trudne dobro, jakim może było jakieś cierpienie, jakąś przykrość, której doświadczyliśmy ze strony kogoś, kogo kochamy w szczególności, bo to najbardziej boli. Przeprośmy Pana Boga za może zbyt małą więź z Nim, że nie potrafimy na co dzień, w każdej chwili być z Nim tak blisko. Czy potrafiliśmy dać naszym bliskim przykład naszej wiary? Czy potrafimy przepraszać również dzieci, jeżeli zawiniliśmy? Czy było słowo przepraszam z mojej strony? Czy wobec najbliższych świadczyliśmy zawsze miłość? Czy dbaliśmy również o dobro Kościoła? Czy wspieraliśmy naszych duszpasterzy? Czy pamiętamy, żeby również ich materialnie wspierać? Czy dziękujemy za to dobro, jakim jest Radio Maryja i Telewizja Trwam? Zmiłuj się nad nami, Panie, bo zgrzeszyliśmy przeciw
Tobie.
Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje
i daj nam swoje zbawienie.
Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
Amen.
Nim kres nadejdzie jasności, błagamy Stwórcę Wszechświata, byś nas otaczał opieką i chronił w swojej dobroci.
Niech serca nawet uśpione przez sen czuwają przy Tobie, a kiedy zbudzi je zorza, niech Ciebie wielbią z weselem.
Niech ciało zdrowiem się cieszy i duch gorliwość odnajdzie, a Ty swym światłem przenikaj głębokie nocy ciemności.
O, spraw to, Ojcze najlepszy, przez Syna Twego Chrystusa, co z Tobą w ducha jedności króluje w blasku na wieki.
Amen. Panie, nie ukrywaj przede mną swojego oblicza, bo w Tobie pokładam nadzieję. Usłysz, Panie, modlitwę moją, w swojej wierności przyjm moje błaganie, wysłuchaj mnie w swej sprawiedliwości.
Nie wzywaj na sąd swojego sługi, bo nikt z żyjących nie jest sprawiedliwy przed Tobą.
Albowiem prześladuje mnie nieprzyjaciel, moje życie na ziemię powalił, pogrążył mnie w ciemnościach jak dawno umarłych.
A we mnie duch mój omdlewa, zamiera we mnie serce.
Wspominam dni dawno minione, rozmyślam o wszystkich Twych dziełach. Rozważam dzieło rąk Twoich.
Wyciągam do Ciebie ręce. Jak zeschła ziemia, pragnie Cię moja dusza.
Wysłuchaj mnie prędko, Panie, albowiem duch mój omdlewa.
Nie ukrywaj przede mną swojego oblicza, bym się nie stał podobny do tych, którzy schodzą do grobu.
Daj mi już o świcie doznać łaski Twojej, bo w Tobie pokładam nadzieję.
Pokaż mi drogę, którą mam kroczyć, bo wznoszę ku Tobie moją duszę.
Wybaw mnie, Panie, od moich wrogów. Uciekam się do Ciebie.
Naucz mnie spełniać Twoją wolę, bo Ty jesteś moim Bogiem.
Niech mnie Twój dobry duch prowadzi po bezpiecznej równinie.
Przez wzgląd na Twoje imię, Panie, zachowaj mnie przy życiu. W swej sprawiedliwości wyprowadź mnie z niedoli.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Panie, nie ukrywaj przede mną swojego oblicza, bo w Tobie pokładam nadzieję.
Bądźcie trzeźwi i czuwajcie, bo was przeciwnik, diabeł, krąży jak lew ryczący, szukając kogo by pożarł. Wy zaś sprzeciwiajcie mu się mocni w wierze.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Powierzam ducha mojego.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju, według słowa Twojego.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Módlmy się. Prosimy Cię, Boże, napełnij tę noc swoim światłem i spraw, byśmy spokojnie zasnęli i z radością obudzili się w Twoje imię w blasku dnia nowego. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen. Amen.
Witaj, Królowo, Matko Miłosierdzia. Życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj. Do Ciebie wołamy, wygnańcy synowie Ewy. Do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto, orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć. A Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo. Bóg zapłać, drodzy radiosłuchacze, za wspólną modlitwę. Raz jeszcze dziękujemy naszemu gościowi, doktorowi Pawłowi Kwasowi. Bóg zapłać.
Ja również bardzo dziękuję.
Dziękujemy również panu Krystianowi za realizację audycji. Drodzy Państwo, 23:44 już minęła. Do kolejnego wtorku żegnają się z Państwem
Elżbieta
i Leszek. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
I Maryja, zawsze dziewica.